to, co lekarz mówi, to, co klinicysta mówi, ma bezpośredni wpływ na efekty leczenia. Jeśli wiemy, że przyjmujemy morfinę, czyli dostajemy morfinę plus informację, dostajesz morfinę, efekt jest większy. Jak damy morfinę i powiemy, że to jest taki, no,
przeciw...
tak, to będzie, ten efekt będzie słabszy. Ale jak damy morfinę i powiemy, że to jest placebo, to możemy zmniejszyć ten efekt. I mówi się, że to jest lek, który zwiększa ból, to może zwiększyć ból, tak? Czyli mamy silny środek przeciwbólowy, morfina, informacja. Teraz dostaniesz środek, który spowoduje zwiększenie twojego bólu i ludzi zaczyna boleć bardziej. Czyli nie tylko znosimy efekt morfiny, ale wręcz go odwracamy słowami.
Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Praktyczna Strona Treningu, a dzisiaj ze mną, przed drugim mikrofonem, profesor doktor habilitowany Przemysław Bąbel, psycholog, który na co dzień zajmuje się badaniami nad placebo i nad bólem. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Panie Przemysławie, co jeszcze warto było panu powiedzieć, czego nie powiedziałem w tym jednym zdaniu?
Chyba wszystko się w tym zawarło.
Nie lubi pan takiego bujnego przedstawiania?
Nie, no jakby myślę, że to jest jakby główne, czym się zajmuję, to znaczy badaniami nad placebo i bólem. To, co ewentualnie można dodać, to to, że te badania w większości mają charakter eksperymentalny.
Okej, to teraz dlaczego placebo?
Dlaczego się zająłem placebo?
No bo to trochę taki temat, ja bym trochę powiedział, trochę takie zajmowanie się tematem, który i trudno wydaje się zbadać, przynajmniej myślę dla większości osób. I czy takie rzeczy, które trudno się bada, mogą dawać satysfakcję?
Znaczy, powiem tak, początki w ogóle moich zainteresowań placebo wynikały trochę z takiej chęci przyjrzenia się czemuś, o czym, jak sądziłem, mało było wiadomo. To jeszcze jest poziom pracy magisterskiej, więc ubiegły wiek, dawno temu, i pamiętam, że przeczytałem jakiś artykuł na temat działania placebo, wtedy w języku polskim. On był takim przeglądem badań, no, światowych głównie, bo w Polsce się wtedy praktycznie ich nie prowadziło, z jednym wyjątkiem właściwie. I pomyślałem sobie z jednej strony, że to jest w ogóle fajny temat na pracę magisterską, bo nie ma dużo literatury, więc będzie można szybko napisać, a po drugie, że to jest też coś, co, no, gdzie rzeczywiście mało jest tej wiedzy, więc no, może nie, że cokolwiek się zrobi, to będzie rozwinięciem tej wiedzy, ale że tak naprawdę to jest taka działka, która jest warta rozwinięcia. No i to szybko się okazało, że oba te założenia wstępne były nieprawdziwe, to znaczy kiedy zacząłem kompletować literaturę, szukać jeszcze wtedy w bazach, które były na płytach CD, nie do wiary teraz, prawda, w internecie sprawdzamy, kiedyś to były jakieś płyty CD gdzieś kupowane, przeszukiwać, co na temat placebo na świecie się ukazało. Okazało się, że się ukazało bardzo dużo, że to są badania prowadzone całkiem intensywnie od lat 50. Do dziś pamiętam wycieczki do Warszawy, do Głównej Biblioteki Lekarskiej, która była lepiej wyposażona w literaturę z tamtych czasów niż na przykład Biblioteka Jagiellońska. Kserowanie za jakieś horrendalne pieniądze, bo w bibliotekach, wiadomo, płaciło się więcej za ksero. Do dzisiaj mam jakieś tabuny tych kserówek. No i to mnie pochłonęło. To znaczy zainwestowałem w to bardzo dużo czasu na samym początku, żeby poznać tę dziedzinę, i okazało się, że ona po pierwsze jest bardzo rozległa, wbrew temu, co mogłoby się wydawać i co mnie się wcześniej wydawało, że bardzo dużo jest tam do zrobienia. Pojawiały mi się różnego rodzaju pytania, no więc w tym, że tak powiem, pozostałem. Robiłem oczywiście różne rzeczy po drodze wychodzące poza placebo i ból, ale cały czas ta problematyka gdzieś za mną chodziła i się nią w jakiś sposób zajmowałem. I teraz, a z kolei, jak to mówię teraz z takiej perspektywy, jak to było dawno temu.
Natomiast, a jeszcze pytanie, no. Bo teraz wspomniał pan o tych najstarszych pracach na temat placebo. Ja z takiej czystej ciekawości, kto pierwszy zaczął badać tą tematyką, jakie były okoliczności, że w ogóle dostrzeżono fakt istnienia czegoś takiego jak placebo, bo to też przeciekawe, że tak naprawdę no, ktoś to musiał dostrzec i stwierdzić, kurczę, coś tutaj jest na rzeczy, zbadajmy to.
Znaczy, tak naprawdę już całkiem dawno, bo to jest XVIII-XIX wiek, zaczęto zastanawiać się, czy nie niektóre na przykład cuda albo właśnie takie dziwne uleczenia, nie wiem, jak mesmeryzm, tak, energią zwierzęcą, czy one nie są efektem pewnej sugestii, tak? I no, można powiedzieć, że to były takie pierwsze badania kontrolowane, w których zaczęto sprawdzać, czy tak naprawdę te wtedy cudowne czy ozdrowienia, czy jakieś takie nowatorskie metody, czy za nimi nie stoi po prostu, czy to oszustwo, czy właśnie po prostu poddawanie sugestii. Ale tak naprawdę za, można powiedzieć, ojca zainteresowania naukowego, takiego, bym powiedział, nowożytnego, takiego, jak rozumiemy naukę dzisiaj, byśmy uznali Henry'ego Beechera, który w 55 roku, jeśli dobrze pamiętam, opublikował w JAMA, czyli po prostu topowym czasopiśmie światowym i wtedy, i dzisiaj, taki artykuł pod tytułem The Powerful Placebo. I on w tym artykule zestawił wyniki badań kontrolnych, wyniki badań klinicznych nad skutecznością różnych aktywnych interwencji medycznych, głównie leków, z grupą placebo. Mhm. I pokazał, że w grupie placebo coś się dzieje. To znaczy, że to nie jest tak, że w tej grupie nie ma tam efektu. I cały ten artykuł został zbudowany właśnie wokół tego, że placebo jest silne, że dzieją się w nim, że w wyniku działania placebo, że grupa kontrolna, która otrzymuje placebo w takich badaniach klinicznych, tak, bo normalnie, jak wiemy, złotym standardem w badaniach klinicznych jest to, że nowy lek czy nową interwencję medyczną porównujemy jej skuteczność z grupą, która otrzymuje coś, co pozornie wygląda tak samo, ale nie jest tym samym, nie jest aktywne, tak? Czyli jak mamy grupę, która otrzymuje, nie wiem, paracetamol i sprawdzamy, czy on będzie wpływał na ból, to druga grupa otrzymuje lek, który wygląda jak paracetamol, ale nie zawiera samego paracetamolu, no i sprawdza się, czy jest różnica. Jeśli jest różnica na korzyść tej grupy, która otrzymuje paracetamol, no to wtedy stwierdzamy, że ten lek jest skuteczny. Natomiast jak nie ma tej różnicy w obu grupach, podobne są zmiany, w tym przypadku w kontekście bólu, no to uznajemy, że ten lek nie jest skuteczniejszy niż placebo. I jakby tym się zajął Beecher, on się zajął tą grupą, w której po prostu podawano tabletkę placebo. To go zainteresowało. Zrobił coś, można powiedzieć, jak metaanalizę. Teraz byśmy to nazwali metaanalizą. Wtedy nie było metaanaliz. Po prostu policzył, jakie były średnie skuteczności placebo w każdej z tych grup placebo. Zrobił z tego średnią ze średnich, no i określił, tak? Natomiast, i to bardzo do dzisiaj tak naprawdę to trochę tak pokutuje, że to jest właśnie badanie placebo. A cała zabawa polega na tym, że prawdziwy efekt placebo to jest efekt, który wymaga też grupy kontrolnej, to znaczy grupy osób, które nie otrzymują placebo. I to nazywamy to natural history albo jakkolwiek inaczej, że po prostu badanych się obserwuje, mierzy się ich na przykład poziom bólu, ale żadnej interwencji się nie stosuje. I teraz ta różnica pomiędzy grupą, która otrzymuje placebo, a grupą, która nie otrzymuje placebo, to jest tak naprawdę to, co nas interesuje. I to jest to, co my w badaniach, czego mechanizm chcemy poznać. Dlatego, że w tej grupie, która nie otrzymuje, która otrzymuje po prostu placebo, za skuteczność, czy za to, co się w ogóle dzieje, za efekty w tej grupie, mogą odpowiadać różne czynniki poza placebo. Na przykład samoistna remisja, tak? Jakieś wpływy, nie wiem, tendencyjność badacza, czy badanego. Różne czynniki mogą odpowiadać, nie sama tabletka. Mhm. A jak weźmiemy taką grupę z tabletką placebo i weźmiemy grupę bez tabletki placebo, no to wtedy mamy skontrolowany ten wpływ i wiemy, że jaka część tego efektu jest wynikiem samego zastosowania tej tabletki, która nie zawiera żadnej substancji aktywnej. Mm-hmm.
Okej, to teraz jak byśmy zdefiniowali to placebo, czyli trochę przejdźmy do takich fundamentalnych trochę pojęć, bo już trochę o tym słów padło, natomiast wiem, już słuchając wielu pana wykładów wcześniej, że jesteście też jako tutaj jednostka badawcza autorami, a właściwie złożyliście propozycję takiej niestandardowej definicji placebo, różniącej się od tego, co najczęściej się używa.
Znaczy, ja bym powiedział tak, że nasza propozycja sprzed lat, to myślę, że ona już jest nieaktualna i byśmy się pod nią nie podpisali. I mogę to szczerze powiedzieć też w takim szerszym kontekście, mianowicie nie ma właściwie definicji placebo, z którą by się zgadzali wszyscy. Mhm. Jest nawet jakiś taki artykuł, gdzie tam wielu ekspertów się zgodziło co do tego, czym jest placebo, ale jest mnóstwo ekspertów, którzy nie są autorami tego artykułu i oni by się z tym nie zgodzili. Więc placebo jest taką też, może nie bardzo specyficzną, bo w psychologii to w ogóle się zdarza, że jakby nie ma zgody co do tego, co badamy, tak? Jak, co to jest. Ale wydaje mi się, że jakby na potrzeby takie naszej dzisiejszej rozmowy, ale też w ogóle takiego, można powiedzieć, zrozumienia, o co tak naprawdę chodzi, to wystarczy, to tak, co do takich cech placebo by się może większość osób zgodziło, bo wszyscy na pewno nie. Że po pierwsze to, i takie w najwęższym tego sensie, to jest jakaś nieaktywna interwencja medyczna, czy nie medyczna, może być też psychologiczna, nieaktywna jest tutaj ważne. Ta nieaktywność może mieć takie znaczenie, że jest niefarmakologiczna, tak? To znaczy, że tam nie ma jakiegoś składnika czynnego farmakologicznie, ale może też nie być po prostu składnika jakiejś procedury, na przykład tam może nie być tego, co jest istotą rzeczy. I pomimo, że ona jest nieaktywna, to wywołuje efekty, tak? To jest takie najwęższe rozumienie placebo, czyli musi być jakaś interwencja, żeby już odejść od tej tabletki przypominającej paracetamol, to może być na przykład, nie wiem, żel przezroczysty, na przykład, nie wiem, żel do USG, który nie ma żadnego działania przeciwbólowego, ale jak posmarujemy komuś bolące miejsce tym żelem, nie zawierającym żadnego składnika farmakologicznego, czynnego i on zadziała, no to możemy powiedzieć, że to jakiś jest rodzaj zadziałania placebo, a jaki to jeszcze za chwilę powiemy, tak? Mhm. Czyli jakby placebo to jest coś, co w wąskim sensie tego słowa, coś, co nie zawiera składnika aktywnego, a mimo to wywiera wpływ na procesy, powiedzmy, zdrowia i choroby. Mhm.
Okej. Okay. Czyli to są też rzeczy, które nie są związane z interwencją. Ja to jakby staram się w tej chwili jak najbardziej sobie tak utrwalić, żeby właśnie nie pomylić tego z innymi rzeczami, które dzieją się, chociażby w terapii, czy w takim procesie terapeutycznym. Bo teraz mamy na przykład taką sytuację, gdzie możemy stosować coś, co potencjalnie ma działać, czyli powiedzmy elektroterapię, która ma robiona w zgodzie z zasadami sztuki, ma jakiś potencjał zmniejszający dolegliwości bólowe. Ja to mówię z takim pewną dozą niezaufania, bo to można by tutaj oczywiście podważyć, ale mamy taką ingerencję i wiemy, że robienie elektroterapii, mamy pracę, gdzie grupę, która cierpiała na dolegliwości bólowe lędziowego odcinka kręgosłupa, podzielono na dwie grupy. Jedna grupa dostawała elektroterapię w zgodzie z zasadami sztuki, druga dostawała sham treatment, a jedna grupa była ta, która miała w zgodzie z zasadami sztuki prowadzoną terapię, była prowadzona przez opryskliwego, wycofanego, nieempatycznego terapeuta, a druga grupa była prowadzona przez takiego pozytywnie nastawionego, empatycznego terapeuta. No i zadziałał tam, gdzie była ta empatia. I na przykład z mojej perspektywy, tak sobie myślę, że trudno czasami rozdzielić to placebo od chociażby takiego czynnika, jaką jest empatia.
Tak, bo to jest jakby teraz przechodzimy płynnie do szerokiego rozumienia placebo. Dlatego, że jak się przyjrzymy i pewnie będziemy o tym mówili, jak odpowiadali na pytanie, jak to się dzieje, że ta substancja, powiedzmy w dużym uproszczeniu, substancja nieaktywna działa, to się okaże, że są różne czynniki, w większości psychologiczne, które powodują, że ona może działać. I teraz, jak przejdziemy do takiego leczenia, o którym pan powiedział, czyli na przykład stosujemy po prostu aktywne leczenie, czy to będzie jakaś taka procedura, czy to będzie po prostu, no wracając do tej tabletka z paracetamolem, to te czynniki nadal działają. To jest aktywne leczenie, ale czynniki działają i te czynniki, które nazwalibyśmy, czasem się mówi o contextual healing albo o po prostu efekcie kontekstu, bo kontekst najszerzej mówiąc odpowiada za to, że, czy czynniki kontekstowe odpowiadają za to, że działa placebo, one też oddziaływują na aktywne leczenie. Dla prostego przykładu, jeśli my na przykład wiemy, że, nie wiem, kształt, kolor, zapach tabletki może zostać uwarunkowany w taki sposób, że będzie ona wywoływała efekty takie, jakby wywoływała, gdyby zawierała aktywne leczenie, to jak zawiera aktywne leczenie, to nadal działają te same czynniki. Czyli na efekt każdego aktywnego leczenia składa się specyficzny efekt tego leczenia oraz efekt, który możemy nazwać niespecyficznym, możemy nazwać efektem placebo, możemy nazwać efektem kontekstu, czymkolwiek, który się do tego przyczynia. Czyli tak naprawdę w każdym leczeniu, nawet aktywnym, jest obecny element placebo. I w tym sensie to jest ta szeroka definicja, że można powiedzieć, że placebo jest wszędzie, dlatego że jeśli bardzo trudno jest wyobrazić sobie sytuację, w którą wchodzimy do leczenia bez wcześniejszych doświadczeń, bez pewnych oczekiwań, bez znajomości tego kontekstu, czy w ogóle jakby to jest coś zupełnie nowego, tak? Zawsze coś, z czymś już wchodzimy do tego leczenia, nawet jak ono jest dla nas zupełnie nowe. I teraz to, z czym wchodzimy, mogłoby spowodować, że nawet nieaktywne leczenie by zadziałało, czyli placebo by zadziałało, ale spowoduje też to, że leczenie, które jest jak najbardziej aktywne, będzie miało większą lub mniejszą skuteczność w zależności od tego, jak jesteśmy nauczeni, jak ten kontekst wpływa na nas.
Mhm. Zdarzyło wam się kiedyś pomylić w badaniach jakiś inny efekt z placebo?
Jezu, to jest strasznie, znaczy jak na sam początek to jest pytanie, na które, znaczy pytanie jest super, natomiast odpowiedź na to pytanie będzie trochę skomplikowana.
Wracamy do niego potem?
Nie musimy, znaczy mogę powiedzieć tak, że mamy coraz więcej danych, które pokazują, że czasem za to, że występuje efekt placebo, nie odpowiada wcale zastosowanie placebo, czy poprawa po zastosowaniu placebo, tylko odpowiada pogorszenie bez placebo. Okay. Czyli powiedzmy, wróćmy do maści, która jest placebo. Że jak sobie posmarujemy na jednej ręce maścią placebo, a drugiej ręki nie posmarujemy i podajemy bodźce bólowe do obu rąk, jak porównamy te ręce, okazuje się, że z maścią placebo jest mniej boli, tak, niż bez maści placebo. Ale to wcale nie wynika koniecznie z tego, że w tej ręce z maścią spadł nam ból. Mhm. Dlatego, że jak porównamy to sobie z oceną bólu sprzed nałożenia maści, to okazuje się czasem, że w tej ręce, w którą posmarowaliśmy maścią, tam się nic nie zmieniło, ale wzrósł ból w tej drugiej ręce. Czyli, że tak naprawdę myśmy wywołali zmianę, ale ta zmiana wcale nie jest taką zmianą, że placebo obniżyło ból. Nie. Brak placebo zwiększył ten ból. Mhm. I teraz, jeżeli nie mamy tego wcześniejszego pomiaru, a w bardzo wielu badaniach nie ma tego wcześniejszego pomiaru, tego przed zastosowaniem placebo, to tak naprawdę sądzimy, że wywołaliśmy efekt placebo, a faktycznie czort wie, co myśmy wywołali. To znaczy, mogliśmy wywołać po prostu zwiększenie bólu, czyli hiperalgezję bez placebo. Mogliśmy wywołać efekt placebo i na przykład ta maść, może w ogóle by nam rosło, a ta maść powstrzymuje przed wzrostem, więc można powiedzieć, że to jest takie placebo no, zapobiegające zwiększeniu bólu. Mhm. No ale to jest ten przykład, w którym no, mamy na przykład taki świeżo dosłownie, teraz się ukazał artykuł, w którym próbowaliśmy rozdzielić efekt placebo i efekt nocebo, czyli efekt nocebo to jest to pogorszenie, tak? Bo efekt placebo to jest polepszenie po podaniu placebo, a efekt nocebo jest pogorszenie, tak najprościej. I próbowaliśmy w jednym badaniu rozróżnić te dwa efekty. Zobaczyć, czy rzeczywiście za ten efekt placebo to odpowiada to, że spada, a za efekt nocebo to, że rośnie, czy też właśnie może być inaczej, tak? No i nie udało nam się to. I tytuł tego artykułu to na polski w wolnym tłumaczeniu jest taki, że rozróżnienie efektu placebo i nocebo w laboratorium może być trudne. I tak naprawdę to jest bardzo czasem, bardzo często to za dużo powiedziane, ale czasem zdarza nam się w naszych badaniach, ale też na przykład w metaanalizie, którą w zeszłym roku opublikowaliśmy, zdarza nam się powiedzieć, nie wiemy, co tak naprawdę wywołaliśmy. Mamy istotne zmiany, wiemy, że się coś podziało, ale po prostu powiedzenie, czy to jest placebo, czy to jest nocebo, czy to jest cokolwiek innego, no, mieliśmy nawet takie śmieszne zebrania, na których próbowaliśmy zrozumieć efekty, które uzyskaliśmy, jakoś je zinterpretować i nawet już zaczęliśmy tak roboczo nazywać, że to jest effect something, tak? Czyli to something effect. Po prostu nie wiemy co, ale to też jest fajne w tym sensie, że oczywiście to jest frustrujące, bo mamy pewne hipotezy, fajnie jest, jak hipotezy się potwierdzają, albo przynajmniej nie potwierdzają, a jak wychodzi takie nie wiadomo co, to jest frustrujące. Z drugiej strony to otwiera różne pomysły na kolejne badania, na całe projekty czasem, tak? Bo jakby próbujemy, bo nagle się orientujemy, że okej, coś zobaczyliśmy, że w naszych badaniach nie wychodzi, albo wychodzi inaczej, dziwnie, patrzymy sobie na badania naszych kolegów z innych laboratoriów, przyglądamy się ich krytycznie, tym, które dobrze znamy. I nagle się okaże, patrzymy na ten wykres i mówimy, czy u nich czasem nie wyszło podobnie, tak? No i okazuje się, że czasem wychodzi podobnie, robimy metaanalizę, metaanaliza pokazuje, no właściwie nie wiemy, czy to jest placebo, czy to jest nocebo. No mieliśmy taką metaanalizę z uczenia się przez obserwację, o którym pewnie też będziemy mówili, wpływ jako metody wywoływania działania placebo, która nie pozwoliła nam odpowiedzieć na pytanie, porównać efektów placebo i nocebo, ponieważ metodologicznie one były zupełnie nierozróżnialne.
Mhm. Jak teraz rozmawiamy i słyszę, że no, są pewne pytania bez odpowiedzi, czasami widzimy efekt i nie wiemy, dlaczego ten efekt jest, skąd on pochodzi i co za niego odpowiada, to wy to badacie, wy jakby poddajecie to wątpliwość, ale wiele środowisk z najróżniejszych specjalizacji pracujących z drugim człowiekiem, ale nie tylko, te luki w wiedzy będzie zapychało domysłami. I to jest podstawa do tworzenia czasami pseudonauki albo do jakiegoś już totalnie altmedu, jeżeli mówimy sobie o medycynie, no bo mamy jakiś efekt i teraz możemy dorobić do tego całkiem logiczną, zgrabną teorię, która może być totalnie niemerytoryczna i będzie się komponowała w całą tą historię, bo widzimy, że działa i teraz my dopowiedzieliśmy sobie tylko dlaczego.
Zdecydowanie. Znaczy ja tak jak myślę o tym naszym badaniu, które dało właśnie something effect, to moglibyśmy zinterpretować je w dowolny sposób. I co więcej, podejrzewam, że bylibyśmy w stanie przekonać być może nawet recenzentów, a to poważne czasopismo było, do naszej interpretacji. Myśmy postanowili się od tej interpretacji, że tak powiem, odżegnać, znaczy pokazać, że nie wiemy, że może być tak, może być tak, może być inaczej. I to, że tak powiem, przyszło, spotkało się z dobrym odbiorem recenzentów, co nie jest częste też, bo...
No właśnie to chciałem o to kolejną rzecz zapytać, mianowicie no wiemy, że dobrze się publikuje i chętnie publikują czasopisma, prace, w których coś ewidentnie wyszło, coś zostało wykazane. A jeżeli tutaj stawia się na końcu kilka znaków zapytania, no to trochę taka po co ta praca, można pomyśleć, nie? Ona ma tak. wartość zupełnie w innym miejscu, aniżeli by się wydawało.
I tu muszę powiedzieć, że jest pewna zmiana, którą dostrzegam, bo kiedy, nie wiem, pierwsze prace próbowaliśmy publikować na świecie, to jakby kluczowe było to, what this study adds, tak? Czyli co to badanie dodaje do wiedzy. I opublikowanie negatywnych wyników, albo takich właśnie wyników, że nie wiemy, co dodaje, że pokazuje raczej dziurę w wiedzy niż postęp tej wiedzy, no było bardzo trudne. Teraz widzę, bo też jako recenzent, ja bardzo dużo recenzuję, widzę, że przechodzą artykuły, w których wyniki są negatywne, po prostu nic nie wyszło. A mimo to się ukazują w bardzo dobrych czasopismach, więc jest pewna zmiana, tak? Bo jakby ta zmiana, o której pan powiedział, czy w ogóle ten problem, o którym pan powiedział, czyli że trudno jest opublikować takie badanie, w którym nie wiadomo, co wyszło, czy takie, w którym nic nie wyszło, no ona oczywiście powodowała, że takie skrzywienie danych, to znaczy, że ukazywały się tylko na przykład badania, które potwierdzały skuteczność czegoś. I dzięki temu w literaturze można powiedzieć, Jezu, jakie to jest skuteczne, są same badania potwierdzające skuteczność. No bo nie ukazywały się badania, w których nie udawało się wykazać tego skuteczności, tak? To się nawet statystycznie liczy takie, jak się robi metaanalizy, liczy się na ile za ten ogólny wynik, na ile na niego ma wpływ, no właśnie to, że ten efekt szuflady, tego, że chowamy dane, czy wyrzucamy po prostu dane, które nie potwierdzają hipotez, czy naszych po prostu celów, założeń, ich nie publikujemy, więc się ukazują te tylko potwierdzające. Natomiast no to się zmienia, co prawdopodobnie jest też efektem po prostu, znaczy nawet nieprawdopodobnie, jestem pewien co do tego, jest efektem tego kryzysu replikacyjnego, tak, który jak się okazało, że przez to się ukazywało, między innymi przez to, że ukazywały się same badania potwierdzające hipotezy, no to ludzie uznawali, że tak po prostu jest. A potem jak zaczęto replikować te badania, to okazało się, że bardzo często te badania wcale się nie potwierdzają, te wyniki się nie powtarzają. No i zaczęto się zastanawiać, że może w takim razie zacznijmy publikować też te dane, w których nie wychodzi, bo wtedy jak zrobimy sobie metaanalizę z danymi, których wyszło, z takimi, których nie wyszło, będziemy jeszcze kontrolowali to, czy na ile jest ta różnica w liczbie badań, które się ukazują i tych, które się nie ukazują i tak dalej, to da nam to lepszy obraz świata, tak? Mhm. I to daje lepszy obraz świata, chociaż nie dobry obraz świata z perspektywy, nie wiem, ludzi, którzy oczekują odpowiedzi, często dziennikarzy, ale tak się zawahałem z tym dziennikarzem, jak żeby pan nie odebrał tego do siebie, że oczekują prostej odpowiedzi, tak? To znaczy, ale to ty mi powiedz, czy działa, czy nie działa, tak? No i niestety, no bardzo często z psychologów się ludzie nabijają, mówiąc, że właściwie najczęściej mówią, to zależy. No ale mówią, to zależy, dlatego że na większości studiów psychologicznych metodologia po prostu jest od pierwszego roku bardzo ważna, jest mnóstwo zajęć z metodologii i studenci psychologii są uczeni krytycznie spojrzenia na wyniki badań i są uczeni tego, że to, że nam w trzech badaniach wyszło, a w dwóch nie wyszło, nie oznacza, że jest coś, że jest jakiś fakt, tak? Tylko to powinno się poddawać wątpliwość i zawsze się powinno mówić, no dobra, w badaniach, w których nie, wiem, zastosowano coś, to wychodzi, w tych, w których nie zastosowano coś innego, raczej nie wychodzi, więc musimy prowadzić
więcej badań.
Więc to jest problem, który jest niezwykle istotny. On rozmywa nam wiedzę i dlatego tak atrakcyjne są te wszystkie, jak pan nazwał, altmedy, tak? Bo tam po prostu zawsze wiadomo, że to działa. Na wszystko...
Proste odpowiedzi na trudne pytania.
Dokładnie, tak? Wiemy, że jak zastosujemy, nie wiem, komorę hiperbaryczną, to przejdzie nam autyzm, rak nam przejdzie, no wszystko nam przejdzie. To właśnie dziwne, że ludzie nie siedzą w komorach hiperbarycznych i cały czas, bo to działa przecież na wszystko, tak? I takich metod, które działają na wszystko, jest mnóstwo, mimo iż dane, no najczęściej nie ma albo ich wcale, albo są właśnie takie rozmyte.
No dobra, bo wróćmy może do teraz do tematu placebo, bo jakby chciałbym, żeby to był motyw przewodni naszego spotkania. Mniej więcej już wiemy, czym to placebo jest. Mówię mniej więcej my i tak sobie trochę generalizuję, bo zapewne odnoszę się do tego, czy słuchacze to zrozumieli, ale trochę słów padło. To ja mam kolejne pytanie. Na ile silny jest to efekt? Czyli na ile mamy tu efekt wow i w ogóle trzeba brać pod uwagę placebo chociażby w procesie terapeutycznym?
No to jest oczywiście znowu trudne pytanie, bo to zależy, jak się to liczy. Badania eksperymentalne zazwyczaj pokazują, że ten efekt jest większy niż badania kliniczne. Z drugiej strony wiemy na przykład z badań dotyczących bólu, że placebo jest silniejsze w przypadku bólu takiego klinicznego, niewywoływanego, czyli większy wpływ ma placebo na taki ból kliniczny, a nie wywoływany eksperymentalnie. Co wiąże się znowu, wracamy do psychologii, wiąże się z tym, że ból kliniczny jest niekontrolowalny, wiąże się z lękiem, z różnymi obawami, czy jestem zdrowy i tak dalej, więc jakby tam jest dużo procesów, którymi można zarządzać przez placebo, tak bym to nazwał, tak? Ale z bólu eksperymentalnym to jest proste, tak? Przychodzisz do laboratorium, dostajesz bodźce bólowe, w każdej chwili możesz powiedzieć dziękuję, do widzenia, wiesz, że to się skończy w przeciągu godziny, tak? Że to jest wszystko kontrolowane, więc to jest jakby tam jest dużo mniej procesów psychologicznych, na których jesteśmy w stanie oddziaływać, tak? Więc, ale to jest, ból jest tutaj specyficzny. Natomiast metaanalizy, które się prowadzi nad wpływem placebo na różne schorzenia, dają takie wyniki efekty małe do umiarkowanych. Mhm. Kiedyś mogę powiedzieć tak, bo to jakby oczywiście to może też słuchaczom niewiele mówić, ale kiedyś uważano, liczono, to na pewno to jest już sfalsyfikowane, ale to daje dobry obraz. Liczono, że na przykład w przypadku bólu efekt placebo to jest 55% efektu aktywnego leczenia, tak? Czyli no właśnie można powiedzieć, że efekt jest umiarkowany, tak? To, co na pewno, co jest pewnikiem, to, że ten efekt placebo będzie słabszy niż efekt aktywnego leczenia. I to, co też jest pewne, to, że będzie większy, czy zwykle jest, bo zależy też od schorzenia i tak dalej, jest większy niż braku leczenia. Mhm. Czyli ta grupa, wracając do tej grupy bez żadnej interwencji, w tej grupie bez żadnej interwencji poprawa czy pogorszenie, w zależności co nas interesuje, będą mniejsze niż w grupie, w której zastosujemy placebo. Mhm.
Okej, to teraz czy my jesteśmy w stanie zapanować nad obecnością efektu placebo w terapii, bo ja będę poruszał się tutaj w obrębie tej terapii. Czyli czy jesteśmy w stanie podjąć jakieś działania, ażeby to placebo no, nie pojawiło się, bądź świadomie potęgować ten efekt?
Znaczy, jesteśmy w stanie, i to jak krótko odpowiadając, i to...
Prosta odpowiedź.
No to jest, jakby jesteśmy w stanie. Natomiast powiedziałbym tak, że jeśli chodzi o efekt placebo, to wręcz powinniśmy go wykorzystywać. A to, co powinniśmy próbować kontrolować, żeby się nie pojawiło, to efekt nocebo. Czyli przynajmniej nie doszło do tego pogorszenia, które wynika z innych czynników niż czynniki leczące. Więc da się to zdecydowanie robić. I jakby z badań podstawowych, bo my na przykład prowadzimy badania podstawowe. Większość badań interesują nas mechanizmy, tak? Dlaczego, jak coś jest, czy w ogóle co jest. Nie badamy, to nie są badania stosowane w takim sensie, że sprawdzamy skuteczność pewnych interwencji, tylko raczej interesują nas mechanizmy. Natomiast z wiedzy o tych mechanizmach jesteśmy w stanie wysnuć wprost przewidywania, wskazówki, co należałoby robić w praktyce klinicznej, żeby zwiększać efekt placebo, zmniejszać efekt nocebo, tak? I takie zresztą nawet się ukazują co jakiś czas jakieś takie publikacje na ten temat.
Jakiś przykład w obrębie jakiejś terapii, w jakiejś medycznej?
No, na przykład, jak mówił pan o empatii, tak? Mamy dane wskazujące, i tych danych jest bardzo dużo, że to, co lekarz mówi, to, co klinicysta mówi, ma bezpośredni wpływ na efekty leczenia. Najprostszy przykład, ja go często podaję, ale to nie jest tak, że to jest jedyny, tylko taki najbardziej obrazowy, tak? Jeśli wiemy, że przyjmujemy morfinę, czyli dostajemy morfinę plus informację, dostajesz morfinę, efekt jest większy niż otrzymamy nie powie nam się, co się daje, tylko da nam się morfina.
Albo po prostu lek przeciwbólowy i tak. Nie będzie tego efektu,
dokładnie.
Wow, że morfina, wiemy, że jest jednak lekiem, który ma duże działanie przeciwbólowe.
Tak. Jak damy morfinę i powiemy, że to jest taki, właśnie, lek przeciw... Tak, to będzie, ten efekt będzie słabszy. Ale jak damy morfinę i powiemy, że to jest placebo, że to w ogóle nie działa, to możemy zmniejszyć ten efekt, tak? Mhm. Co więcej, możemy zrobić tak, że najciekawsze badania są te, w których się podaje na przykład morfinę, czy jakieś tam opiaty, bo to różne są badania, podaje się, czyli najsilniejsze właściwie dostępne leki przeciwbólowe i mówi się, że to jest lek, który zwiększa ból, to może zwiększyć ból, tak? Czyli mamy silny środek przeciwbólowy, morfina, informacja. Teraz dostaniesz środek, który spowoduje zwiększenie twojego bólu i ludzi zaczyna boleć bardziej. Czyli nie tylko znosimy efekt morfiny, ale wręcz go odwracamy słowami, tak? Mhm. I to jest, wracamy znowu bo cały czas mam takie poczucie, że te definicje mogą być niejasne, w sumie nie padły żadne, tylko raczej jakieś próba naszkicowania, tak?
Jest.
To jest właśnie ten efekt kontekstu, że mamy to szerokie rozumienie placebo. Informacja, która wiemy, że może wywołać działanie placebo, bo podamy zastrzyk soli fizjologicznej i powiemy, że to jest morfina, wywoła efekt przeciwbólowy, ale podamy morfinę i informację, że to jest lek zwiększający ból, zwiększymy ból, tak? Czyli tak naprawdę...
Nawet przy morfinie jesteśmy
nawet
w stanie podając,
tak, nawet jesteśmy
i całkowicie znieść tak naprawdę efekt przeciwbólowy i właściwie doprowadzić do przeciwnego efektu.
Tak. I to jest myślę, i to dla praktyki klinicznej, takie dane mają kolosalne znaczenie, tak, bo pokazują, że na przykład lekarz to nie powinien być osobą przepisującą lek wyłącznie, tylko że on powinien porozmawiać z tym pacjentem, powiedzieć mu coś na temat działania tego leku, na przykład powiedzieć mu, jakich efektów się może spodziewać, kiedy się spodziewać tych efektów, tak, żeby to może wpłynąć chociażby po pierwsze na to, że skutki uboczne, jak się też omówi skutki uboczne, mogą być traktowane jako dowód na działanie leku. Jeśli ja to odpowiednio sprzedam, tak? Bo jeżeli ja powiem, jeśli ktoś dostanie ode mnie lek, mówi, pan tu weźmie, panu może przejdzie, może nie przejdzie, to jest jedno, ale jeżeli mi powie, że to jest taki lek, on działa w ten sposób, skutki uboczne mogą być takie, proszę się nimi nie przejmować, dlatego że może pan najpierw odczuć skutki uboczne, to znaczy, że lek działa, a dopiero później będzie ten efekt leczniczy, tak? No jakby to jest tylko informacja, prawdziwa w dodatku informacja.
Okay, ja sobie tak myślę, że jeżeli powiemy o tych działaniach niepożądanych leku, o tych skutkach ubocznych, no to znowu zwiększamy szanse na to, że one wystąpią. Czyli trochę możemy z jednej strony spotęgować ten efekt terapeutyczny przeciwbólowy, ale trochę możemy też wpłynąć na pogorszenie stanu tego pacjenta albo na eskalację tych niepożądanych efektów, no bo mamy nocebo, tak?
I
trochę...
Pełna zgoda. Znaczy są badania pokazują, jeśli wiesz o skutkach ubocznych, jakie mogą być, to im więcej o tym wiesz, tym więcej ich będziesz miał.
Przeczytaj ulotki, one się pojawiają. Ktoś pyta ulotkę leków i on od razu mówi, kurczę, boli mnie głowa, mam jakieś nudności.
Ale to tym bardziej powinniśmy zostać poinformowani na przykład przez lekarza o tym, że mogą się pojawić skutki uboczne, one się pojawiają bardzo rzadko, tak? Czy na przykład, że nie wiem, z mojego doświadczenia wynika, że u nikogo się nie pojawiły, natomiast proszę pamiętać o tym, że mogą się pojawić. To jest inna informacja niż ja zostaję sam z ulotką. Mhm. I nawet jak tam jest napisane w tej ulotce, że to wystąpiło u 1 na 1000 pacjentów, to mnie to się raczej trafi, tak? Bo ja jestem tym jednym z tego 1000, wiele osób tak może czuć. Takim, myślę, dobrym, świeżym przykładem tego, o czym pan mówi, czyli właśnie tych negatywnych skutków, które mogą być wywoływane przez ulotkę, ale też przez różne inne informacje, to są efekty szczepień, tak? Czyli skutki uboczne szczepień na COVID, tak? Bo to było jakby wszyscy ludzie niezależnie właściwie od wieku nagle byli w krótkim czasie szczepieni, tak? Jakby my jesteśmy szczepieni w dzieciństwie, potem potem rzadziej, tak? Aż tu nagle pojawiły się szczepienia na COVID i po prostu połowa Polski została zaszczepiona, czy w ogóle połowa świata została zaszczepiona. Dzieci, dorośli, seniorzy, wszyscy. Więc nikt o niczym innym nie mówił, jak o tych szczepieniach, tak? I ludzie się dzielili. Szczepiłeś się już, a jaką szczepionką, a jakie skutki uboczne, tak? No i teraz okazuje się, i mamy na to sporo danych i z naszych badań, ale też z badań prowadzonych na świecie, że za znaczącą część skutków ubocznych szczepionki przeciwko COVID odpowiadają oczekiwania, jakie ludzie mieli przed tym szczepieniem. A te oczekiwania zależały od informacji, jakie mieli. Widzieli, nie wiem, mąż się szczepił pierwszy, żona widziała umierającego męża po szczepieniu. No jaka jest szansa na to, że nie będzie miała żadnych skutków ubocznych, tak? Znaczy nawet jakby fizycznie z perspektywy farmakologicznej nic tam się u niej miało nie dziać, tak? Nie byłoby powodu. Po prostu czerpiemy informacje na temat tych skutków ubocznych. Też oczywiście pamiętajmy, że ja przynajmniej, jak pamiętam, jak się szczepiliśmy, podpisywaliśmy wielką tam kartę z informacjami, jakie skutki uboczne i tak dalej, oświadczenia i w ogóle cuda się tam działy. Więc to dodatkowo zwiększało takie przekonanie, że no po tym szczepieniu to naprawdę może być jakiś wow, tak? Wcześniej jak się szczepiłem, nie wiem, jechałem gdzieś w jakieś tropiki i się szczepiłem, to nikt mnie tam nie informował, że po prostu mogę właściwie umrzeć po tym szczepieniu, a w tym przypadku byliśmy o tym informowani. I to są te informacje, które zarządzanie tymi informacjami, gdyby wyglądało inaczej, to by prawdopodobnie działania te też jakby zwiększyłoby prawdopodobnie liczbę osób przychodzących na szczepienia. Mhm. Bo badania też, to jest ciekawe, pokazują nasze, ale nie tylko nasze, już wcześniej to było, i to wydaje mi się, że to są w ogóle bardzo ciekawe badania, że w przypadku szczepień na COVID-19 skutki uboczne były związane z liczbą przeciwciał. Im więcej przeciwciał, tym więcej skutków ubocznych. Co oznacza, taką informację, gdyby dostał pacjent, będzie, ta szczepionka daje, może dawać pewne skutki uboczne. Ale proszę się tym nie przejmować, dlatego że skutki uboczne świadczą o tym, że pana organizm daje więcej przeciwciał, więc będzie pan bardziej chroniony przed zachorowaniem na COVID. Czyż ta informacja nie zmieniłaby spostrzegania skutków ubocznych? Mogłaby nawet doprowadzić do tego, że ludzie by się cieszyli. Bo jak ktoś nie miał żadnych skutków ubocznych, to znaczy, że raczej miał mniej przeciwciał niż ten, kto miał więcej skutków ubocznych. Mm-hmm.
No, to ciekawa perspektywa, to się muszę zgodzić. Jeszcze jak wspominał pan o tym, zresztą teraz o zwracaniu uwagi na pewne skutki uboczne, czyli trochę takim świadomym podkreślaniu pewnej komponenty nocebo, żeby osiągnąć placebo i w ogóle o tym, że świadomie możemy wpływać na to, że placebo jest i żeby ono działało lepiej, to ja jeszcze sobie myślę w ten sposób. Na co w sytuacji, kiedy faktycznie chcąc pomóc temu pacjentowi, decydujemy się na pewną narrację, która ma w pierwszym efekcie zwiększyć działanie tego placebo, ale długofalowo na przykład doprowadzamy do nocebo, bo na przykład budujemy błędne przekonania. I dlaczego ja o tym mówię? Bo gdybym miał odnieść to do fizjoterapii, czyli do takiej specjalizacji najbliższej mnie, no bo jestem fizjoterapeutą z zawodu, to wielokrotnie to, co się dzieje w terapii, to są te właśnie przypadkowe efekty terapii, w tym gdzieś tutaj to placebo. Skrzętnie, mam wrażenie, niektórzy tym zarządzają, czyli mają nawet świadomość i wykorzystują to, budują przy okazji błędne przekonania, które niejako, może nawet nie wiem, czy są nocebo, ale będą pokutowały po czasie i są taką fakturą, którą trzeba zapłacić po czasie.
Wiem, o czym pan mówi, i wydaje mi się, że na to jest akurat prosta dość odpowiedź. Trzeba mówić ludziom prawdę.
Tylko prawda czasami, może tak, mówimy sobie o soczu, ostrzykiwanie epilepsji bogatopłytkowym osoczem. No i wiemy, że patrząc sobie na taką rzeczywistą skuteczność takiego ostrzykiwania osoczem, no to mamy takie 50-50, żeby ono zadziałało. No i teraz chcąc mówić prawdę, no to mówimy, no 50-50, że to zadziała.
No, ale
a znowu patrząc sobie na badania właśnie z zakresu chociażby psychologii, no to wiemy, że ludzie zawsze wyłapią bardziej te negatywne procenty, tak? Jeżeli będzie, no na tym się skupią.
To będzie zależało, bo dlatego, że będą tacy, którzy się skupią na tym, że to na pewno u mnie nie zadziała, a będą właśnie tacy, którzy będą, to wiadomo, że jedna z tych 50 to działa. Więc to będzie, tu bym się bardzo tym nie przejmował. Wydaje mi się, że cały problem z takimi, no właśnie, z tymi konsekwencjami późniejszymi, o których pan mówił, czyli że nie wiem, nastawienie będzie negatywne, czy no właśnie takie odległe skutki pewnych informacji, no da się tym, znaczy jedynym rozwiązaniem jest mówienie prawdy.
No, ja może podam przykład, żeby to doprecyzować. Mamy w fizjoterapii techniki manipulacji kręgosłupa, chociażby, nie? Czyli mamy strzelanie na kręgosłupie. No i generalnie, żeby mówić prawdę o tym, to trzeba by trochę całą tą metodę trochę tak zdeprecjonować. No tego się nie robi. Czasami wręcz prowadzi się narrację, no tutaj nastawiłem coś. A jeżeli ktoś uważa, że tak nie jest, no to mamy wiele prac, które pokazują, że dokładnie 50% pacjentów tak uważa, że ktoś tam się nastawiło, już nic takiego się tam nie dzieje. No i teraz w krótkim terminie załóżmy, że to pomoże, bo ktoś mówi, kurczę, nastawiło mi się, jest na miejscu, jestem naprawiony. Ale w długim terminie, no on buduje sobie świadomość, że kręgosłup jest słaby, że coś może tam wypaść z niego. I to no mamy nocebo.
No tak, znaczy pełna zgoda, no ale jakby na wejściu jest niewłaściwa informacja, nieprawdziwa.
No, nie? Tylko gdyby była prawdziwa, to by trzeba było powiedzieć, że te manipulacje są, że tam nic się nie nastawia, może zadziała, nie wiem jak zadziała. Trochę mówienie prawdy, trochę potrafi zabijać nadzieję w medycynie.
Tak, ale jakby długoterminowe daje skutki, znaczy w ogóle ludzie mają prawo do prawdy, tak? I to jest, wydaje mi się, że to jest jakby problem, którego nie, jakby nie, sztuczny problem, w sensie no po prostu nie mamy prawa im ich okłamywać. Po prostu nie mamy prawa okłamywać ludzi. Szczególnie co do działania różnego rodzaju metod. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś usłyszy informację, że nie wiem, jest 50% szans, że ci to pomoże, to nie jest to, to nie przyczyni się do skuteczności tego leku. Mamy takie dane, tak? Mhm. Mamy dane, na przykład, w których placebo było podawane i jedna grupa otrzymywała placebo wraz z informacją, że to jest placebo, druga grupa otrzymywała placebo z informacją, że to jest aktywny lek, trzecia grupa nie otrzymywała placebo, a czwarta grupa otrzymywała, że jest 50% szans na to, że dostaniesz placebo, a 50% szans, że dostaniesz aktywny lek, tak? No i jasne jest, że efekt najsilniejszy był w grupie, która otrzymywała placebo wraz z informacją, że to jest aktywny lek, ale ta grupa została okłamana, tak? No i teraz to rodzi różnego rodzaju etyczne problemy. W przypadku placebo da się je obejść. I myślę, że w tym przypadku, o którym pan mówi, dałoby się to pewnie zastosować. Nie mam od razu pomysłu, jak to zrobić, ale pewnie jak będę mówił, to pan sam znajdzie na to pomysł. Takie przeniesienie odpowiedzialności na zadającego pytania. Mianowicie w przypadku... Historycznie placebo to było właśnie coś, co podawano jak pod pozorem aktywnego leczenia, a nie było to aktywnym leczeniem. Ale budziło to spory etyczne. Właśnie nawet trudno powiedzieć, jaki tu jest spór, tak?
Dobra, to ja a propos tej etyki. No bo głównie najprościej będzie się badało eksperymentalnie, tak? Natomiast mamy też te badania kliniczne, o których pan wspominał. No i teraz mówiąc sobie o tych klinicznych... Jak to wygląda z komisją etyczną? To a propos takiego na przykład podawania tam leczenia w postaci takiego placebo.
Ale z komisją etyczną kliniczną czy taką eksperymentalną?
Kliniczną.
Kliniczną nie mam doświadczeń, natomiast no, przechodzi, no bo przechodzi. Tylko dzięki wyniku deklaracji helsińskiej, czy właśnie zmiany w deklaracji helsińskiej, pacjenci muszą być informowani, że mogą otrzymać placebo.
Okej, okay, no dobra. No,
ale kiedyś nie musieli być. I wtedy były inne wyniki. No w sensie, jak pacjenci byli informowani w grupie, niezależnie od grupy, że otrzymują aktywne leczenie, to dużo trudniej było wykazać skuteczność aktywnego leku.
Właśnie do tego zmierzam, że to już jakby bycie etycznym sprawia, że trochę zaczynamy badać inny efekt, aniżeli byśmy chcieli.
Dokładnie. To bardzo dobrze wychodzi na lekach antydepresyjnych. Dlatego, że leki antydepresyjne i nie tylko pewnie leki antydepresyjne powodują bardzo specyficzne skutki uboczne. I nawet jak jesteśmy poinformowani, że jesteśmy w grupie, w której możemy otrzymać placebo albo aktywny lek i tyle, to problem polega na tym, że my potem jako pacjenci badani próbujemy zgadnąć, w której jesteśmy grupie. I bardzo łatwo w grupach tych, które otrzymują placebo na depresję, badani się orientują, że są w grupie placebo, bo nie mają skutków ubocznych pod tytułem suchość w ustach, nie wiem, spadek libido i tak dalej.
Ale z drugiej strony, jak się powie o tych skutkach ubocznych, to w myśl tego, co mówiliśmy o nocebo, no może być sytuacja, że te negatywne efekty wystąpią, mimo że było placebo.
Tak. No i... No, Zdecydowanie, no ale bo jakby w obu grupach się mówi, jakie są skutki uboczne, tak? Że takie są potencjalne skutki uboczne. I teraz w grupie oczywiście tej, która otrzymuje faktycznie lek przeciwdepresyjny, w niej zwiększa się szansa na te skutki uboczne. W grupie, która otrzymuje placebo, no nie są już takie duże te szanse, bo ludzie się orientują od razu, dość szybko, że nie otrzymują aktywnego leczenia. I dzięki temu różnica między lekiem antydepresyjnym a takim czystym placebo jest duża. Ale jak się zrobi grupę kontrolną inną, to znaczy jak się poda placebo, ale wywołujące te same skutki uboczne, to różnica pomiędzy grupą przyjmującą leki antydepresyjne a grupą przyjmującą placebo, to jest, zatem mówimy aktywne placebo, czyli substancja nie działa na...
Na to, co ma działa,
tak, ale
powoduje skutki uboczne.
Zbliżone skutki uboczne. To się okazuje, że różnica wciąż jest istotna statystycznie na korzyść leków przeciwdepresyjnych, ale klinicznie ona nie ma żadnego znaczenia, dlatego że na skali Hamiltona tam 51-stopniowej to jest 3. Więc z perspektywy funkcjonowania pacjentów nie ma żadnego znaczenia, czy oni dostaną lek antydepresyjny w tym badaniu, czy dostaną aktywne placebo, tak? No więc jakby w tym sensie te skutki uboczne pomagają, tak? No wracamy jakby do tego pomagania przez skutki uboczne.
Panie Przemysławie, ja mam jeszcze takie pytanie, na ile efekty waszych prac, zresztą nie tylko waszych, tylko naukowców z całego świata badających tematykę placebo, są wykorzystywane w praktyce klinicznej, czyli na ile te wnioski związane chociażby z tym, jaka to ma być tabletka, jaki ma być jej kolor, jaki ma być zapach leku czy konsystencja, są wykorzystywane?
No ja widzę, że pan tutaj ładnie ucieka od pytania, które jest przed panem. Ja muszę wrócić jeszcze jednak do tego poprzedniego, bo powiedzieliśmy o tym, że w przypadku, kiedy że zwykle w kontekście placebo badani byli oszukiwani, byli informowani, że to jest aktywny lek i powiedzieliśmy o tym, że ten aktywny lek, ta informacja o tym, że to jest aktywny lek, no powodowała, że to placebo było skuteczniejsze, a jak to była informacja, że no może to być placebo albo aktywny lek, to już nie była tak, to placebo nie działało tak silnie. Ale jest dobra wiadomość, dlatego że badacze, ten cały spór etyczny, który się toczył, na ile możemy mówić badanym, że przyjmują coś, czego w rzeczywistości nie przyjmują, czyli że przyjmują aktywny lek, chociaż wcale go nie przyjmują, została rozwiązana w ten sposób, że badacze po prostu zaczęli się zastanawiać, a co jeśli my powiemy ludziom, że dostają placebo? No, z badań, o których wcześniej mówiłem, wynika, że wtedy ono nie działa tak skutecznie albo wcale nie działa.
Ale ja bym też tak odpowiedział intuicyjnie, co prawda intuicja to trochę takie prostytuowanie tego pojęcia, ale odpowiedziałbym, że faktycznie zniesiemy efekt działania tej substancji.
No właśnie. A okazuje się, że jeśli powiemy badanym, że otrzymują, czy pacjentom, bo też się robi takie badanie na próbach klinicznych, że otrzymają teraz placebo, ale dodatkowo damy im bardzo rozbudowaną informację, prawdziwą informację, że placebo okazuje się, po pierwsze powiemy, czym jest placebo, po drugie powiemy, że ono jest skuteczne, że badania pokazują, że jest skuteczne, pokażemy, że badania mówią, jakie mechanizmy odpowiadają za działanie placebo, wyjaśnimy te mechanizmy badanym, to są instrukcje, które mają, nie wiem, półtorej strony A4, więc jest dużo informacji, prawdziwych informacji. Okazuje się wówczas, że skuteczność takiego, to się nazywa open label placebo, czy po prostu jawne placebo po polsku byśmy powiedzieli, jest, po pierwsze jest skuteczne, a po drugie coraz więcej danych pokazuje, że jest tak samo skuteczne, jak to takie placebo, w którym okłamujemy badanych.
To jest miód na moje serce, czyli mogę dalej cisnąć środowisko, żeby mówili prawdę swoje.
No tak, dlatego że wracając do tego przykładu, który pan podał, teraz zacznę odpowiadać za pana jednak, z nastawianiem, tak, kręgów, kręgosłupa, czy co tam się nie nastawia. Jeśli my powiemy, że prawdę, że no to nie jest żadne nastawianie, ale robi się tutaj takie różne rzeczy i one działają. To może być, to jest nieaktywne, ale badania pokazują, że nie wiem, ludziom to pomaga i dlaczego to pomaga i tak dalej. No to możemy tak naprawdę, mówiąc prawdę, możemy zapobiec, czy po pierwsze wywołać ten efekt, czyli że jednak to nastawianie zadziała, a po drugie być może, i tutaj bym tylko stawiał hipotezę, zapobiec temu efektowi odległemu, którego pan się obawiał, czyli temu negatywnemu nastawieniu, czyli nieprawidłowej informacji o tym, że w ogóle nastawianie działa, tak? Bo wtedy mówimy prawdę. Nastawianie to jest placebo, ale Działa, tak? A działa dlatego, że są takie mechanizmy, tak? Więc to jest, to jakby wracając do tego poprzedniego wątku. Natomiast teraz przechodząc do tego...
To pójdzie na shorta, żeby było jasne. To pójdzie na shorta i będę to promował, żeby specjaliści wiedzieli, że mówienie prawdy nie wykastruje ich terapii z potencjału pomagania drugiemu człowiekowi, chociażby zabierając ten potencjał placebo.
Dokładnie. Znaczy mnie się wydaje, że po prostu naprawdę trzymajmy się prawdy, tak? Mhm. Jeśli nawet nie wywoła nie wiadomo jakich efektów, to przynajmniej pozbawi nas tych dalekosiężnych problemów, a już nie mówiąc o problemach etycznych i różnych takich. Mhm. A wracając do pana pytania...
Czyli kolorowania tabletek na konkretny kolor.
Tak, czyli teraz rozumiem, że wracamy do pytania tego zasadniczego, które pan zadał, czyli czy te dane są wykorzystywane w praktyce. Mhm. No i tu jest pewien kłopot, to znaczy wydaje mi się, że znaczy no nie ma odpowiedzi tak czy nie, pewnie w jakimś stopniu są, ale ten zakres, w jakim są stosowane te wyniki, nie jest na tyle duży, żebym o nim wiedział, tak? To znaczy to nie jest tak, że mamy mnóstwo publikacji, doniesień o tym, jak to ludzie w praktyce wykorzystują te ustalenia. Są publikacje na ten temat, to fakt, ale to są raczej takie książki popularno-naukowe, poradnikowe, jak wykorzystać wiedzę o działaniu placebo w praktyce klinicznej albo we własnym życiu. Po polsku jest nawet taka książka Jeremy'ego Howicka, Doktor Ty. I to jest książka, która właśnie jakby pokazuje wiedzę na temat działania placebo, czy szerzej, tego szerokiego rozumienia placebo, czyli tych wszystkich czynników niespecyficznych, które wpływają na działanie aktywnego leczenia. No i pokazuje, jak to możemy przełożyć na swoje własne zdrowienie, czy w ogóle na takie praktyki kliniczne. Ale czy to jest wykorzystywane? No nie mam danych takich, które by mi pozwalały powiedzieć, że tak. Tak jest, tak? Są próby, są publikacje pokazujące takie kliniczne przykłady. Swoją drogą, ten przykład, który pan podał wcześniej, czyli dotyczący tego empatycznego terapeuty. Identyczne badania i pewnie są pierwsze, dotyczyły akupunktury. Mhm. Tak, że była zastosowana akupunktura, szam akupunktura, no i klinicysta, który ją stosował, był albo taki i empatyczny, i taki zainteresowany swoim pacjentem, czyli przedstawiał się, pytał się go o jego historię i tak dalej, tak? Czyli poświęcał mu czas, uwagę. A w drugiej opcji po prostu mówił, proszę się kłaść, wbijamy igiełki. I znowu nie miało żadnego znaczenia, czy to była akupunktura prawdziwa, czy to była szam akupunktura. Wpływ miała tylko postawa tego klinicysty.
No to ja od razu mam do tego takie podpytanie, które będzie brzmiało w ten sposób. Skoro wiemy, że te uwarunkowanie klasyczne, czy w ogóle przekonania, krótko mówiąc, i tak parasolowo, pacjenta czy osoby, na którą może zadziałać placebo, mają znaczenie co do tego, jak silne będzie to placebo, no to teraz moje pytanie, czy w takim razie wiara terapeuty w skuteczność terapii będzie miała istotne znaczenie dla generowania efektu placebo?
Będzie miała i ma, i są takie dane. Mhm. Są takie dane pokazujące, że to nie jest tylko kwestia oczekiwań badanego czy pacjenta, ale również badacza czy eksperymentatora. Jeśli to zresztą po to się robi double blind, tak, czyli podwójnie ślepą próbę, żeby to kontrolować. Bo my wiemy, że jeżeli badacz wie, kto otrzymuje placebo, a kto otrzymuje aktywny środek, no to po prostu ta wiedza jego wpływa na wyniki. Dlatego się zaślepia, tak. W tej chwili już nawet się zaślepia osoby, to jest nawet takie potrójne, tak, potrójnie ślepa próba, zaślepia się osoby analizujące wyniki. Że osoby analizujące wyniki nie wiedzą, czy której grupy to są wyniki, tak, które analizują, tylko porównują po prostu grupy. Mhm. I to na każdym etapie, czy to właśnie badań, czy też praktyki potem klinicznej, wiedza, przekonania klinicysty, badacza mają wpływ zdecydowanie. Mhm.
To może być taka sytuacja, w której tak naprawdę i terapeuta, i pacjent są daleko od prawdy związanej z daną terapią, a jakiś efekt będzie osiągany.
No zdecydowanie, wyobrażam sobie coś takiego, że ja bym na przykład, ja zdaję sobie sprawę z tego, że w Polsce w ogóle jest popularna bardzo medycyna niekonwencjonalna, tak jak i wróżki i różne inne inna ezoteryka, bym tak to może najszerzej ujął. I zakładam, że oczywiście część tych terapeutów, nie wiem czego, bo mnóstwo jest tych grup, nie chcę żadnej wyróżnić, szczególnie tutaj, więc ci wszyscy ezoterycy, powiedzmy, że podejrzewam, nie mam badań, ale podejrzewam, że większość z nich nie działa z przekonaniem, że oszukują. Mhm. Oni naprawdę wierzą w te metody.
Ale ja mogę odnieść do chociażby środowiska osteopatycznego, które w dużej mierze bazuje na rzeczach, które mają nie tyle nieudowodniony pozytywny efekt, ale wręcz przeciwnie. Wiele technik stosowanych przez osteopatów mają udowodnione, że nie działają, że nie ma tam aktywnych biologicznie mechanizmów, że nawet te efekty są nie są większe aniżeli efekty placebo, czy w ogóle takich przypadkowych efektów terapii. I oni w to wierzą. Osteopaci wierzą, że to po prostu działa, nie? Mimo, że udowodnione, że to nie ma prawa zadziałać. No i to nie jest zła intencja, myślę.
Dokładnie, no więc ja też podejrzewam, że wierzę w to, że są ludzie, którzy mają złą intencję, w sensie wiedzą doskonale, że to jest fejkowa metoda i po prostu ją stosują. Natomiast większość pewnie wierzy w tę metodę, więc mamy przekonanie, że działa. Co więcej, ta osoba ma dowody, że działa, dlatego że widzi swoich badanych, swoich klientów, pacjentów, którym się poprawia. Oni też wierzą, bo przychodzą, jak już trafiają do tego osteopaty, to przecież nie trafiają najczęściej dlatego, że jak już jesteśmy na osteopacie, bo generalnie każdego takiego terapeuty, który stosuje metody o niedowiedzionej naukowo skuteczności, no przychodzą, bo się skądś dowiedzieli, że jednak to może pomóc, tak? Mhm. Czyli schodzi się ta wiara terapeuty z wiarą tego pacjenta, no i razem to może dać tylko poprawę, tak? Tylko, że ta poprawa, no nie będzie wynikała z tego, za co tak naprawdę ten pacjent płaci, tak, nie z tej metody, tylko będzie wynikała po prostu no, z tych mechanizmów, które odpowiadają za działanie placebo.
Ja zadam takie pytanie, które może jest takim frazesem i ono może odpowiedź będzie miała bardziej filozoficzną, ale myślę, że nie tylko. To czy jest problem w tym, albo może inaczej, czy prawdziwe będzie sformułowanie nieważne, co pomogło, byle pomogło? To jest takie złożone pytanie, bo to...
Złożone, to...
No bo jeżeli jesteś przy placebo, no to w tych okolicznościach, o których sobie mówiliśmy, no z pewnością kluczową rolę odgrywa tutaj placebo. No i to się zadziewa. I wiele osób właśnie doświadczając tego, nawet będąc po czasie, nawet terapeutów wyeksponowanych na tą wiedzę, że słuchaj, to co ty robiłeś, no nie działa tak jak myślisz, że działa. Osiągnąłeś pozytywny efekt nie z powodu tego, co robiłeś, a właśnie z powodu tych przypadkowych efektów, w tym placebo. I oni jakby podważają to, no i co z tego? Ważne, że pomogło.
Na to pytanie...
Bo w krótkim terminie ja się zgodzę. Mm-hmm. No bo jeżeli pacjent przychodzi z bólem, wychodzi bez bólu, to efekt został osiągnięty. Ale na bazie tych wszystkich błędnych przekonań pacjenta oraz no, nieprawdziwych informacji przekazywanych pacjentowi, bo zakładam, że ktoś już był wyeksponowany na tą wiedzę, że to, co robi, jest nieprawdą, no generalnie jakby tworzy się rzeczywistość bazującą na nieprawdzie, na kłamstwie. Mhm. I teraz nawet jak w krótkim terminie to zadziałało, to my nie wiemy, nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym rachunkiem, który przyjdzie w długim terminie.
I w ten sposób zataczamy koło i wracamy do definicji i tych pierwszych badań, o których mówiłem, które między innymi Beecher podsumowywał. To są jakby dwie perspektywy. Wracając do Beechera, u niego on się zajmował, jak pamiętamy, grupą, która przyjmowała placebo i stwierdzał, że tam im się poprawiało. I to nie jest efekt placebo. To jest, nazywamy to w tej chwili reakcja na placebo i odróżniamy ją od efektu placebo dlatego, że za tę reakcję mogą odpowiadać różne czynniki, niekoniecznie przyjęcie placebo. Czyli to, co mówiłem, samoistna remisja, nastawienie właśnie terapeuty, no generalnie przekonania badanego, mnóstwo rzeczy może na to wpłynąć. I to jest jeden poziom. To jest reakcja na placebo i to jest to, o czym przed chwilą pan mówił. Do mnie przychodzą pacjenci, im się poprawia w wyniku tego, co ja robię. I tak naprawdę możemy powiedzieć, że czynniki, które odpowiadają za to, że im się poprawia, są liczne. Niekoniecznie to musi być tylko placebo, to mogą być różne inne, ale ja tylko tyle wiem, że im się poprawiło, nie wiem dlaczego im się poprawiło. Ale jest ważniejszy poziom, to jest poziom ten wyższy, kiedy porównujemy grupę placebo z grupą kontrolną, która tą natural history, tak, bez żadnej interwencji, I jeśli wtedy widzimy różnicę, to wtedy możemy powiedzieć, że to jest metoda skuteczna i możemy ją zalecać do stosowania klinicznego. Czyli to są dwa poziomy. Mamy poziom ogólny, kiedy mówimy o medycynie opartej na dowodach, czy nie wiem, terapiach opartych na dowodach w psychologii, kiedy mamy różnicę. Obiektywnie ta metoda wiemy, że działa, bo u większości osób, które zostaną jej poddane, powinna zadziałać, bo mamy dane kliniczne, często metaanalizy porównujące tych, którzy otrzymali tę metodę, z tymi, którzy otrzymali placebo i z tymi, którzy otrzymali, nie otrzymali żadnej interwencji. Natomiast kiedy pracujemy w naszym gabinecie, w naszej klinice, mamy do czynienia z pojedynczymi przypadkami, danymi anegdotycznymi i wyciąganie z ich, z tych danych, wniosków co do tego, że okej, to jak tym wszystkim ludziom pomaga to, że ja, nie wiem, nakładam im ręce na głowę, to będę teraz nakładał wszystkim po kolei ręce na głowę, jest tym momentem, kiedy przechodzimy od pojedynczych przypadków do medycyny nieopartej na dowodach i wtedy się może pojawić krzywda. I wtedy się mogą pojawić ci, u których to nie zadziała, u których spowoduje pogorszenie, bo jeśli my zaczniemy stosować metody, które nie mają udokumentowanej w tych właśnie poważnych badaniach skuteczności, a zaczniemy stosować takie, które były skuteczne w naszej praktyce przez jakiś czas u pojedynczych przypadków, to możemy zaszkodzić tym kolejnym przypadkom, nie? Czyli tak naprawdę to są dwa poziomy analizy. Jeden to jest taki ogólny, dotyczący w ogóle tego, co się zaleca do stosowania i tutaj to powinno być wyłącznie oparte na danych naukowych, a drugi poziom to jest praktyka kliniczna. Wytyczne praktyki klinicznej też są jasne, przynajmniej w zawodzie lekarskim, tak? Masz stosować w praktyce metody o dowiedzionej naukowo skuteczności i uwzględniając do tego, i to i jest tutaj ważne, do tego uwzględniając preferencje klienta i swoje doświadczenie kliniczne. Ale, i to jakby wprost wynika, czyli to jest tak naprawdę tam praktyka kliniczna oparta na dowodach. Nie kierujemy się tylko tym, że to jest super, hiper skuteczne, mamy metaanalizy pokazujące, że jest skuteczne, ale kierujemy się własnym doświadczeniem klinicznym, bo być może my mamy do wyboru, nie wiem, 5 metod evidence-based i w jednej lepiej nam idzie niż w drugiej. A może nasz pacjent mówi, że ja bym nie chciał łykać tabletek, ja bym wolał jakąś procedurę. I jak mamy dane pokazujące, że obie i tabletka i procedura mogą być podobnie skuteczne, wybieramy to, co preferuje pacjent. Tak, tak?
Oczywiście. Mówisz o kontekście pacjenta przez pryzmat preferencji. Ja w tym modelu evidence-based medicine ten kontekst pacjenta zawsze wolę dopowiedzieć i rozszerzyć o też potrzebę czasami, powiedzieć o jego preferencjach. To mogą być jego ograniczenia, na przykład tak, geograficzne czy ekonomiczne, z uwagi na to, że nie może dojechać w miejsce, gdzie powinien dojechać, i dana terapia się może zadziać, bądź uwarunkowania ekonomiczne, że go po prostu nie stać na jakąś terapię i trzeba posłużyć się jakimś tam
językiem. Wiadomo, że nie wiem, wyjeżdża za granicę za miesiąc.
Tak, ale tym kontekstem będą również błędne przekonania. I teraz jeżeli te przekonania pacjenta, że on, no, mamy trochę czasami taki koncert życzeń, czyli przychodzi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy pewne specjalizacje medyczne zawodu, jakim jest lekarz, no trochę się skomercjalizowały. Medycyna estetyczna, stomatologia, to czasami są takie kwestie jakby preferencji pacjenta, jego przekonań, co on chce. I czasami pacjenci to przenoszą też na inne specjalizacje i to może być szkodliwe, no bo rolą lekarza będzie w ramach tego kontekstu pacjenta zmienić te błędne przekonania, nie tylko uwzględnić to, co sobie pacjent myśli, ale kiedy zidentyfikuje, że on tutaj ma coś, no, błędne przekonanie na dany temat, wyprowadzić go z błędu.
W ogóle dziękuję za to uzupełnienie, to jest bardzo istotne, natomiast trzeba pamiętać o jednym, decyzję podejmuje lekarz. Lekarz podejmuje decyzję, uwzględniając dane naukowe, swoje doświadczenie i szeroko rozumiane preferencje czy czynniki po stronie pacjenta, tak? No jakby trudno mi sobie wyobrazić, znaczy nie no, wyobraźnię ja mam bogatą i w sumie fakty też są takie, że istnieje rzeczywiście koncert życzeń i ten koncert życzeń często jest spełniany. I to jest jeden z powodów, dla których placebo w praktyce lekarskiej jest też spotykane, bo mówimy fizjoterapeuci, mówimy szamani, mówimy, nie wiem, ezoteryczni, różni, różnie zorientowani terapeuci, ale lekarze wykorzystują w codziennej praktyce klinicznej placebo, wiedząc doskonale, że to jest placebo. Mamy na to dane nasze, polskie, mamy na to dane światowe. To jest nawet 95% lekarzy przepisuje placebo, wiedząc, że to jest placebo. I podstawowym powodem, dla którego przepisują, jest życzenie pacjenta. To jest po prostu...
Albo takie przekonanie, że skoro już do mnie przyszedł, to trochę No, niedobrze byłoby widziane puścić go tak z pustymi rękoma. No bo mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że przychodzi pacjent do lekarza po prostu z jakimś przeziębieniem. Czyli mamy tutaj jakiś problem wirusowy, bliżej niezidentyfikowany i właściwie w większości przypadków nie musimy go identyfikować, bo najprawdopodobniej tam w okresie tygodnia przejdzie. No ale trochę jak przyszedł do lekarza, jeszcze to była wizyta prywatna, zapłacił, no to trochę wręcz głupio, żeby wyszedł tutaj bez recepty i czasami może się pojawić takie nadmiarowe przepisanie jakichś tam witamin, jakichś leków, które no same w sobie niczego nie zmienią w przebiegu tego zakażenia wirusowego, no ale sprawią, że ktoś poczuje się zaopiekowany.
Tak, zdecydowanie. To jest tak, że drugim powodem, bo tam jest wiele tych powodów, ale drugim, a może nie drugim, że drugie miejsce, ale wysoko w tych powodach jest właśnie też to, że nie ma leku na to schorzenie, tak? Czy to jest właśnie tak, jak mamy, nie wiem, z tym, to przeziębienie jest dobrym przykładem, no bo na przeziębienie po prostu nie ma leków. Są tam leki łagodzące objawy przeziębienia, tak? Ale generalnie leku na przeziębienie nie ma. No jak damy właśnie, nie wiem, słynną witaminkę C, witaminy w ogóle. W Polsce na przykład z tych badań, które myśmy robili wśród lekarzy pierwszego kontaktu, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o placebo, przepisywane czy zalecane są właśnie witaminy przy braku niedoborów, tak? Czyli wiemy, że nie ma niedoboru witamin, ale co tam zaszkodzą witaminy, damy, niech ma witaminy, tak? A na drugim miejscu, i to są już, no, może nietypowo polskie wyniki, bo podobne są w Niemczech, ale w innych krajach takich danych nie było, to jest homeopatia, tak? Że lekarze przepisują homeopatię. No nie uwierzę w to, że po prostu lekarz, który ukończył studia medyczne, zrobił specjalizację, no nie wie, że tam nic nie ma, tak? Znaczy, no po prostu.
No właśnie, studia medyczne. No, i teraz trochę taka brzydka prawda, albo lepiej powiedzieć, stawmy czoła niewygodnej prawdzie. Na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, no homeopatia jest zajęciami fakultatywnymi z wyboru, można się na nie zapisać.
Nawet chyba były studia podyplomowe.
To może o to chodzi, tak,
Tak,
może faktycznie,
wiem,
to ja może dokonałem kilku
coś
błędów.
takiego kojarzę. No tak. No to
Więc trochę
jakby
teraz...
cofam, co powiedziałem. Moja wyobraźnia jednak nie jest tak bogata jak.
Przebywanie w środowisku akademickim i bycie wyeksponowanym na wiedzę akademicką, myślę, że w żadnym wypadku nie chroni przed tą podatnością na pseudonaukę.
No tak, to jakby no ale to też pokazuje, że znowu nas kieruje ku początkowi rozmowy, jak pewnie wszystko nas będzie tak kierowało aż sam koniec, że no placebo rozumiemy też na tyle szeroko, że to może być w ogóle nie, że to może być nieaktywna zupełnie substancja. Tak jest w przypadku homeopatii. Może to być substancja, która jest aktywna, ale na co innego, na przykład powoduje to skutki uboczne, o czym mówiliśmy w kontekście tych antydepresantów. No a może być wreszcie tak, że mamy substancję, która, czy substancję, czy procedurę, czy cokolwiek, która nie ma specyficznego działania dla tej sytuacji, dla tej choroby, czy dla tych objawów, ale ma dla innej. I to też będzie placebo. I też będzie mówił wtedy, że to jest aktywne placebo. Analogicznie do tego, co w tym przypadku antydepresantów, o czym mówiłem, o tych skutkach ubocznych. Wracając znowu do przeziębienia, no jedną z popularnych metod na żądanie przepisywanych osobom cierpiącym na przeziębienie są antybiotyki po prostu, tak? Podaje się antybiotyki. Oczywiście tam są uzasadnienia medyczne, one są mniej lub bardziej mętne i mniej lub bardziej prawdziwe, w sensie, że na przykład, no nie wiem, no na wszelki wypadek, bo może dojść do nadkażenia bakteryjnego, albo już się tam widzi to nadkażenie bakteryjne. No ja się zawsze wtedy zastanawiam, no super, tak? Tylko czy ktoś zbadał, czy jest to nadkażenie bakteryjne? Jeżeli tak, to jakiego typu bakteriami, tak? Bo w Polsce na przykład bardzo rzadko, no mnie się zdarzyło raz w życiu, a no mam dużo
Ktoś
lat,
posiew zrobił.
mam dzieci, dokładnie, i po prostu na antybiotyki były przepisywane mnie, dzieciom, wszystkim po kolei, ale posiew raz w życiu mieliśmy. Znaczy jedno z dzieci.
No i znowu to będzie kontekstualne, czyli będą pewne okoliczności, jak na przykład angina, czyli wiemy, że mamy te objawy takie dosyć charakterystyczne, tam nazwijmy to ropa w kryptach, tak? Czyli tutaj można to wizualnie sobie gdzieś stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, przekonaniem dać ten antybiotyk bez weryfikowania, jaka to jest bakteria. No ale faktycznie, no. mamy czasami, może tak, mamy też różnego rodzaju antybiotyki. Będziemy mieli antybiotyki, które będą w dużym stopniu powodowały antybiotykoodporność, tak? I to jest realny problem w ogóle populacyjny, no bo gdybyśmy sobie rozważali, co jest realnym problemem ludzkości w takim długim horyzoncie, co może wybić całą ludzkość, no to mamy tutaj antybiotykoodporną bakterię, tak? To takie są założenia specjalistów. No i mamy na przykład takie antybiotyki z grupy chociażby fluorochinolonów, które powodują tą antybiotykoodporność w ogromnym stopniu, nie? I tu już wypadałoby wtedy, jeżeli stosujemy taki gruby kaliber antybiotyku, no to nie w ciemno.
No, dokładnie, ale te antybiotyki są świetnym przykładem, bo one są bardzo generalnie efektywnym lekiem, tak? Tylko efektywnym na coś konkretnego. Jak są stosowane w innym celu, no to wtedy są placebo i to jest paradoksalne się wydaje. A ten paradoks prowadzi do tych odległych skutków, o których pan powiedział, czyli jakby nadużywanie stosowania aktywnego placebo może doprowadzić do tego, że potem nie będzie działał aktywny lek, tak? Wtedy, kiedy będzie rzeczywiście potrzebny. Więc trzeba jakby ta wiedza, tak, na temat tego, jak działa placebo, ona musi być powiązana z tym, co wiemy o aktywnym działaniu różnych substancji, procedur i tak dalej, dlatego że to się na siebie nachodzi. Po prostu, znaczy jakby jedno wpływa na drugie, szczególnie te czynniki placebo, te kontekstualne, one wpływają na to, co na działanie aktywnego leczenia.
Na pana stan wiedzy, na ile środowisko lekarskie, bo teraz weszliśmy na to poletko, ono chętnie czerpie wiedzę i dokształca się właśnie na temat placebo, na ile oni weryfikują potem te swoje procedury?
Nie mam takich danych. Nie mam takich danych. Mogę stawiać hipotezę, że generalnie na studiach tego nie uczą i też nieznane mi są żadne, nie wiem, kursy, szkolenia takie, no poza tym, że na konferencji gdzieś można usłyszeć. Nie jest mi znany żaden program nauczania, w którym uwzględniono by działanie placebo. I można by było powiedzieć, ja się zajmuję placebo, to w ogóle takie smutne, że nikt się tym praktycznie nie stosuje, ale mogę powiedzieć, że jest gorzej, dlatego że gorzej w tym sensie, że też na medycynie i też później w kształceniu podyplomowym lekarzy wiedza psychologiczna jest w minimalnym stopniu obecna, a to jest większy problem.
Bo nie sposób być specjalistą, patrz, lekarzem i nie mieć podstawowych kompetencji z zakresu psychologii, bo czasami ta interwencja ma większą siłę rażenia, aniżeli to ta aktywna substancja, o której sobie chociażby mówiliśmy.
Dokładnie. I to jakby ta wiedza, bo też jak pan na początku pytał o to, dlaczego placebo, dlaczego ja się zajmuję placebo, bo tam w tym placebo, w jego działaniu, w tym, co odpowiada za to działanie, skupia się po prostu psychologia. Znaczy jakby tak naprawdę czynniki, to jest taka sytuacja, w którym czynniki psychologiczne działają na, można powiedzieć, na nasze ciało, tak? I to jest niezwykle realnie widoczne, tak? Konkretnie widoczne. Natomiast bo znowu wcześniej pan pytał o to, czy to jest stosowane w praktyce. No jak mówię, nie mam za bardzo danych, żeby tutaj móc powiedzieć, że jest. Czy jest nauczane? No to raczej mam dane, że nie jest nauczane.
No właśnie, trochę tu się pojawia pewnego rodzaju taki problem w branży lekarskiej, gdzie mamy pewien efekt, no bo mówimy w pewnym efekcie placebo, który potrafi być duży, umiarkowany bądź słaby, natomiast bardzo istotny klinicznie, bo to trzeba podkreślić. I trochę jakby nie jesteśmy w stanie się go wyzbyć, nie jesteśmy w stanie pozbawić naszej praktyki tego efektu, a wiedza na jego temat, no nie jest powszechnie nauczaną w zawodzie, jakim jest lekarz, czy w ogóle inne zawody medyczne. I tu mamy trochę taki problem, że jakby wracając do tego, o czym pan mówił, że lekarze, tam 90-kilka% pan powiedział, że świadomie czasami stosują placebo. No i trochę jakby konfrontując to z tym, co teraz pan przytoczył, czyli ma taką swoją wiedzę bądź przekonanie, że raczej nie są uczeni o placebo, to myślę, że wiele rzeczy im umyka, że trochę możemy mieć tak z lekarzami, że czasami to będzie jak z tymi osteopatami, że oni robią coś w dobrej wierze, myślą, że może coś zadziałać i w sumie potem widzą, że coś zadziałało i jakby nie są świadomi placebo i jakby funkcjonują z tym.
Tak, ja muszę powiedzieć, że podejmujemy też pewne działania, żeby to zmienić. Jestem w takim dużym konsorcjum międzynarodowym, takim projekcie, który on się Panacea nazywa, i to jest taki projekt, który ma wprowadzić na poziomie europejskim, bo tam są różne uczelnie europejskie w to zaangażowane, w tym i zawsze tam są i psychologowie, badacze, ale też klinicyści, praktycy, tak? Z każdej uczelni zaangażowanej, i próbujemy znaczy jakby celem tego projektu jest po pierwsze zidentyfikowanie tego, co klinicyści wiedzą, co chcieliby się dowiedzieć na temat działania placebo, co by im się przydało, to robimy. Po drugie, tworzymy sylabusy zajęć, które będą przeznaczone właśnie dla lekarzy, dla specjalistów, dla praktyków już, dotyczące wiedzy o placebo i ich zastosowań w praktyce, aplikację, która będzie im w tym pomagała, czyli nie tylko będą zajęcia stacjonarne, ale będzie też dostępna aplikacja, którą będzie można po prostu pobrać i ona będzie uczyła na temat placebo. Szkołę letnią robimy też poświęconą tej problematyce, ale też przygotowujemy materiały do uczenia, tak? Czyli które będą sylabusy, ale będą też materiały tłumaczone na różne języki, będą też ta aplikacja będzie zawierała te materiały. Nie chcę powiedzieć, że ten projekt coś zmieni. Nie sądzę. Natomiast...
Dlaczego?
W sensie takiego...
Ja myślę, że to jest całkiem fajna inicjatywa, no, która znowu może nie zmieni wszystkiego od razu, ale będzie gdzieś tą cegiełką do...
Będzie dostępne. Tak, będzie to gotowe. Bo jakby w tym sensie nie sądzę, że zmieni, że nagle, nie wiem, uniwersytety wprowadzą do swoich zajęć, nie wiem, na studiach medycznych przedmiot wiedza o placebo, tak? Nie sądzę, tak? Natomiast no i staramy się też jakby jak najszerzej informować o tym projekcie. Jak już będzie to wszystko gotowe, to będziemy się głównie na tym koncentrowali, na upowszechnieniu tej wiedzy, no bo to będzie jakby przez specjalistów, dla specjalistów zrobione, tak? I mam nadzieję, że to będzie, no nie wiem, taka drobna cegiełka, która no zacznie pewną zmianę, tak? No bo z tej wiedzy, którą mamy na temat placebo, naprawdę da się wyciągnąć informacje istotne dla każdego lekarza, dla każdego klinicysty, nie tylko lekarza, dla jego praktyki i wcale nie wtedy, kiedy on stosuje placebo, bo tak jest, można sobie pomyśleć, że no dobra, wiedza o placebo, czyli właściwie, to dobra, to w badaniach klinicznych, co mnie to obchodzi, ja nie stosuję placebo, tak? A właśnie chodzi o to, ten szeroki kontekst, to szerokie rozumienie, tak? Że dla tak szeroko rozumianego placebo będzie można wyciągnąć z tego wnioski.
Ja myślę, że to jest fajna inicjatywa też taki typowo marketingowego punktu widzenia, bo ja odnoszę takie wrażenie, myślę, że ono będzie bliskie prawdy i dałoby się to jakoś merytorycznie wyargumentować, że nie tyle rzeczy ważne są dla lekarzy i w ogóle dla zawodów medycznych istotne, co rzeczy, które są ciekawie podane i chcemy sięgnąć po tą wiedzę. No, czyli znowu trochę ubranie w taką formę, w takie szaty, które chce się oglądać.
Ja nie wiem, czy ja bym nawet aż tak poszedł. Ja bym powiedział bardziej nawet, że, znaczy wiadomo, że rzeczy, które będą ciekawiej podane, mają większą szansę być dotrzeć.
No bo na tym trochę bazują też firmy, chociażby czy farmaceutyczne, czy nawet firmy dostarczające jakiś sprzęt do operatywy w różnych specjalizacjach, gdzie one czasami doszywają do tego takie historie, które wydają się ciekawe i chce się uczestniczyć w tych historiach, być częścią tego.
Zdecydowanie. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze z perspektywy każdego praktyka, czy to lekarza, klinicysty, terapeuty, kogokolwiek innego, jest to, czy mu się to przyda w jego pracy. I jeżeli będziemy w stanie przekonać, że ta wiedza może mu się przydać, że ona może spowodować, że nie wiem, będzie lepiej leczył, albo będzie taniej leczył, albo będzie, nie wiem, szybciej leczył, może być ten klucz, bo myślę, że po prostu w tej chwili praktycy nie wiedzą tego, do głowy im nie przychodzi, a większości z nich nie przychodzi zapewne, że wiedza o działaniu placebo może im się przydać w ich praktyce, tak? A jak będą wiedzieli, że im się przyda, to będą sami tej wiedzy szukali, bo ta wiedza jest dostępna, tak? Ona to jakby się...
Tak sobie próbuję teraz wizualizować, że osteopaci, jak dowiedzą się, że pracują na temat placebo, to będzie pozytywny efekt miał na ich praktykę, nie? To wręcz oni będą się bronili rękami, nogami od tego, nie?
No, aż to, tak, to myślę, że to jest...
To znowu jakby kwestia... Bo placebo to trochę pokazuje, że no i mówi taką narrację, no to co do tej pory robiłeś, nie do końca ten efekt pozytywny jest związany z tym, co robiłeś. I spójrz na placebo. I to jest informacja.
Pełna zgoda. W tej sytuacji, kiedy ktoś stosuje metody, które są po prostu czystym placebo, to nie pomoże. Natomiast ja mówię o takich sytuacjach, kiedy są ludzie stosują rzeczywiście metody evidence-based i mogą jeszcze być lepsi, jeszcze bardziej efektywni, wykorzystując wiedzę o placebo, to Tak, zawężam, tak, bo rzeczywiście jak ktoś się dowie, że to, co on robi, to jest placebo,
to mu to
no
policja.
tak, i poświęcił po prostu temu całe życie dotychczasowe, zawodowe, no to po prostu, no jakby, no nie sądzę, żeby mu to bardzo pomogło
No.
czymkolwiek.
Większość ceni sobie to doświadczenie swoje kliniczne bardziej, niż dowody naukowe, i kiedy nagle ktoś wprowadzi mu jakieś dowody naukowe, to i tak to doświadczenie wygra. Zresztą jest takie fajne jedno, jest takie zdanie, które ja lubię przytaczać albo otwierać szkolenia, które prowadzę. To jest cytat O'Donnella, bardzo stary, bo to jest przed 90 rokiem bodajże, on został przez niego poczyniony. Doświadczenie kliniczne bez dowodów to popełnianie tych samych błędów z rosnącą pewnością siebie przez imponującą liczbę lat. Przez dosyć takie
Nie,
obrazowe.
Nie znałem, ale tak, ale to na tym chyba polega, tak, zdecydowanie.
Wróćmy do placebo i postarajmy się, żeby jeszcze z tej naszej rozmowy, w ogóle mam wrażenie, że się tworzy taki mały masterclass, czego ja się bardzo cieszę, no bo jest częścią jakiejś tam kampanii edukacyjnej, a ten projekt taki jest. Wróćmy bezpośrednio do placebo. Na ile długotrwały, albo no może tak, na ile trwały jest efekt placebo? Czyli jeżeli, ja może podam przykład i chciałbym, żeby pan się do tego odniósł. Wiemy, że jeżeli będziemy podawali komuś kawę kofeinową, normalną, to będzie działała i ta kofeina oraz będzie działał placebo i będzie jakiś efekt ergogeniczny, zresztą nie tylko. Wszystkie związane z podawaniem tej substancji. Jeżeli teraz takiej osobie zaczniemy nagle, nieświadomej, podawać kawę bezkofeinową, to będziemy mieli sytuację, w którym ten efekt placebo będzie sprawiał wrażenie, że jest tam ta kofeina i będzie ten efekt ergogeniczny chociażby widoczny. I dopiero po czasie ten efekt będzie się zmniejszał. I teraz co my wiemy o tym czasie trwania tego placebo?
Wiemy, że efekt placebo wygasa, dlatego że wiemy, że no, podstawowym mechanizmem działania placebo jest uczenie się. My się uczymy po prostu tego, że coś, co tylko przypomina metodę aktywną, wywołuje te efekty, i uczymy się tego, czy to przez bezpośrednie doświadczenie, czy uczymy się patrząc na innych, czy uczymy się czytając gdzieś na ten temat, czy słysząc o tym od innych, o tych słowach wspominałem wcześniej. Ale jeżeli my będziemy podawali, jesteśmy w stanie wywołać działanie placebo, ale jeżeli będziemy się ograniczali do podawania potem tego placebo, to ten efekt po prostu wygaśnie. I to jest po prostu, to są prawa uczenia. No, prawa uczenia pokazują, że wiedza czy w ogóle umiejętności nieodnawiane wygasają. To jest bardzo też ciekawe, że w jednej z takich pierwszych w ogóle koncepcji działania placebo z 80 roku uczeniowej właśnie Jana Wikramasekery, tam się pojawiła takie przewidywanie, że paradoksalnie lekarze, którzy stosują najsilniejsze, najlepsze, najlepiej metody o dowiedzionej naukowo skuteczności, będą wywoływali najsilniejszy efekt placebo. Okay. Najsłabszy efekt placebo, czy właśnie brak tego efektu, będą wywoływali ci, którzy stosują metody, które nie mają żadnej skuteczności. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, stosując metody o dowiedzionej skuteczności, wykorzystujemy i coś, co wiemy, że działa, plus wykorzystujemy te czynniki kontekstowe, tak, kontekstualne.
No, mamy przekonanie, że to działa.
Tak. Ale jeżeli nagle, i dlatego nagle jak podajemy placebo, a czy podajemy, przepraszam, aktywne leki, to działa, i nagle mówimy, dobra, teraz dajmy placebo, tak? I damy placebo, ono będzie super działało, ale przez jakiś czas. Czy jakby odstawienie aktywnego leku i zamienienie go na placebo spowoduje, że po pewnym czasie to placebo przestanie działać. Dlatego klinicznie powinno się stosować placebo w ten sposób, że zamiennie z aktywnym leczeniem. Czyli podajemy, nie wiem, lek, najpierw podajemy tylko i wyłącznie lek, potem włączamy co jakiś czas placebo, potem, prawda, możemy zrobić, że lek, placebo, 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 znowu lek, placebo, placebo, placebo. Czyli musimy wzmacniać ten efekt. Jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli przestaniemy podawać aktywne leczenie, skoncentrujemy się tylko na podawaniu placebo, to ten efekt zaniknie.
A teraz jeszcze sobie myślę o tym właśnie, co pan powiedział. A co w sytuacji, w której mamy pewne wątpliwości co do mechanizmu działania danego leku? Patrz, chociażby neuroleptyki różnego rodzaju, leki stosowane w psychiatrii. No ale jest to leczenie mimo wszystko evidence-based, mimo że teraz ten jakby najbardziej aktualne dowody, zresztą nie, to już nawet starsze, one jakby poddają wątpliwość mechanizmy działania tych leków, ale one dają jakiś efekt. I zaczynamy tak tym żonglować, czyli trochę dajemy coś, co ma wątpliwą skuteczność, albo może tak, wątpliwie działa, i potem naprzemiennie z czymś, co na pewno nie działa. Jest coś, mam jakieś prace, które gdzieś to próbują jakoś weryfikować?
Nie kojarzę. Nie kojarzę, ale to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, dlatego że jeżeli stosujemy metodę, która jest evidence-based, ale wiemy, że za to evidence-based odpowiada głównie efekt placebo, to jeżeli zamienimy ją po prostu na placebo, to czy dojdzie do jakiejś zmiany? Hmm. No nie wiem, to jest ciekawe. Nie okay, potrafię na to odpowiedzieć, natomiast to jest ciekawe w ogóle, to ciekawy problem. I zresztą ten problem jakby, bo jak jesteśmy przy tych lekach, powiedzmy, szeroko stosowanych w psychiatrii, to trzeba pamiętać o tym, że to, że różnica pomiędzy, no, na przykładzie leków antydepresyjnych, pomiędzy działaniem leków antydepresyjnych a leków placebo, tego aktywnego, nie jest duża, nie oznacza, że za skuteczność działania tych leków antydepresyjnych wyłącznie odpowiada efekt placebo. Mhm. Tak? No jednak ta różnica skądś się bierze. Tak? I więc ja bym w ogóle nie był, bo bardzo często spadają takie zarzuty, że nie, te dane to właśnie trzeba ukrywać przed pacjentami, że to, bo przestaną przyjmować leki. No właśnie nie powinniśmy ich zniechęcać do przyjmowania tych leków tylko i wyłącznie dlatego, że mają inny mechanizm niż wskazany, bo to może doprowadzić do większej szkody niż korzyści. Zresztą była taka obawa wielu psychiatrów, że jak się ukazała, nie wiem, w zeszłym roku, czym to było, czy jeszcze w poprzednim, w 22, ta metaanaliza słynna, czy właśnie parasolowa metaanaliza pokazująca, że no nie jest dowiedziony mechanizm serotoninowy depresji, no to zaczęto się właśnie obawiać, że pacjenci będą rezygnowali w związku z tym z aktywnego leczenia. Nie powinniśmy ich absolutnie do tego zniechęcać, dlatego że nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy, jaki jest mechanizm działania tych leków. Tak? Mhm. To, co wiemy, to, że psychoterapia jest lepsza niż leki, w takim sensie, że powoduje dłużej trwające efekty i mniejsze prawdopodobieństwo nawrotów niż leki antydepresyjne, ale wracając do tego czynnika w evidence-based practice, no po pierwsze nie mamy dostępu zawsze do psychoterapii, psychoterapia jest droga, trwa długo. I
tam jest szereg problemów. Tak. No, na pewno będą też pewne jakby, chociaż mówiąc, jeżeli powiemy na przykład o depresji, będzie jakby pewne te skrajne przypadki depresji, które będą takimi całkowicie niepozwalającymi funkcjonować danej osobie, no to tutaj raczej nawet się pewnie nie pojawił psychoterapeuty i będzie trzeba na początku w jakiś sposób w ogóle zaktywizować albo sprawić, że może no, w miarę poprawnie funkcjonować, żeby podać się pod taką psychoterapię. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, myślę, że jeszcze ważniejsza, to, że w ramach tej psychoterapii wypadałoby, żeby trafiła do terapeuty, który no, pracuje w jakimś evidence-based nurcie, a nie do kogoś, kto będzie tak naprawdę na jej problem nakładał kolejny problem, bo budował błędne przekonania, które nawet jeżeli przez ten placebo i na chwilę pomogą, to rachunek może przyjść jeszcze gorszy z perspektywy czasu. No są też takie prace, na które ja ostatnio trafiłem, zresztą ich jest całkiem sporo, które jakby porównują siłę efektu pomiędzy trzema interwencjami. Jedna interwencja to jest właśnie podawanie, no przy depresji, przy takiej powiedzmy sobie średniej depresji, żeby tak kolokwialnie w tej chwili mówię redukcjonistycznie, ale chciałbym być zrozumiany. Czyli mamy depresję o takim średnim przebiegu i mamy trzy grupy. Jedna grupa jest poddawana pod leczenie farmakologiczne, druga psychoterapia, a trzecia po prostu wyeksponowana jest na trening, tak, aktywność ruchową w towarzystwie trenera w jakiejś tam grupie. No i co się okazało? Okazało się, że największa siła efektu była właśnie w grupie, która była wyeksponowana na ten trening. To jest oczywiście trochę niewsmak całej tej takiej narracji, że trening to nie jest lek na depresję, a lek, który jest farmakologiczna depresja, to jest tym lekiem. Ja się trochę z tym nie zgodzę, bo nawet jeżeli sobie popatrzymy na to, co się dzieje w ramach takiej aktywności fizycznej w obecności trenera czy w jakiejś grupie, no to z jednej strony mamy jakiś efekt biologiczny, jakąś odpowiedź fizjologiczną, taką endokrynną, która chwilowo może poprawiać ten nastrój, zresztą nie tylko chwilowo, tylko w ogóle regulować nas pięknie. Druga rzecz to mamy tą komponentę taką behawioralną, społeczną, czyli wychodzimy do ludzi, bo zaczynamy się komunikować, może z innymi osobami. Potem mamy trochę takie poczucie sprawczości. Coś zrobiłem dla siebie, zaczyna mi wychodzić. Jeżeli chcę czasami to nawet sobie oceniać w jakichś mierzalnych wartościach, to na przykład podnosiłem hantle 4 kg, teraz 6 kg, czyli nie jestem taki beznadziejny. I myślę, że to jest też warte podkreślenia. Ja tak zboczyłem, trochę zrobiłem off topic, ale wykorzystałem to, żeby trochę pokazać, że ten świat jest bardziej złożony, aniżeli rozstrzyganie, czy psychoterapia, czy tabletka.
Znaczy w ogóle ten przykład z aktywnością fizyczną jest świetny, dlatego że bo mamy bardzo dużo danych, które pokazują, że aktywność fizyczna jest evidence-based practice dla różnych zaburzeń. No między innymi, kiedyś sam bym w to nie uwierzył, gdybym nie zobaczył dużo danych, pomaga osobom ze spektrum autyzmu, tak? No po prostu jakby nie założyłbym, że naprawdę osoba ze spektrum autyzmu, że to może działać na objawy autyzmu. Wiemy, że może działać i prawdopodobnie właśnie z tego powodu, o którym pan powiedział, czyli też tego silnej komponenty po prostu społecznej, też pokazania własnej skuteczności i tak dalej, więc tam mogą być różne mechanizmy. Co ciekawe, na przykład to, że udział w tych zajęciach może pomóc osobom z depresją, jest też bardzo, że tak powiem, zgodne z takim, no, z jedną z metod evidence-based w przypadku depresji, czyli z terapią poznawczo-behawioralną, gdzie jednym z elementów oddziaływania tam od samego właściwie początku włączanego jest tak zwana aktywizacja behawioralna. Chodzi o to, żeby po prostu pacjent coś robił, tak? Żeby go zachęcić do aktywności. I jak to będzie aktywność fizyczna, to może być dużo bardziej nagradzające, no bo też pamiętajmy o tym, i znowu to też w depresji nie jest zaskakujące, że jak jesteśmy po treningu, to jak się czujemy? Mhm. Jesteśmy zmęczeni, ale nastrój nam naprawdę skacze. To znaczy po prostu, no i to wiadomo, że są na to fizjologiczne dane za to odpowiadają po prostu, tak? I nie jestem tym zupełnie, znaczy jakby efekty treningu fizycznego na tak zwane psychiczne, poznawcze, jakkolwiek je nazwiemy, umysłowe
wskaźniki, tak, psychiczne,
jest po prostu w bardzo wielu obszarach widoczny. Wiemy to na przykład, nie wiem, z badań nad pamięcią, że po prostu osoby aktywne fizycznie mają lepszą pamięć.
Zwiększona sekrecja tego neurotroficznego czynniku wzrostu BDNF-alfa chociażby, nie?
Tak, więc jakby to jest w ogóle po prostu trening, czy w ogóle aktywność fizyczna to jest po prostu czynnik leczący w bardzo wielu zaburzeniach i trzeba o tym pamiętać. A to jak pan zaczął mówić o tym badaniu, to szczerze mówiąc myślałem, że pan o innym powie, bo też są badania pokazujące, że psychoterapia evidence-based, jedna grupa, druga grupa farmakoterapia, trzecia grupa farmakoterapia i terapia evidence-based. Nie ma różnic pomiędzy farmakoterapią a... że ta grupa, w której dołożona jest farmakoterapia do psychoterapii, nic nie dodaje. Tak? Chociaż takim można powiedzieć, że przynajmniej w niektórych zaburzeniach takim złotym standardem jest łączenie farmakoterapii z psychoterapią, tak? Ale mamy dane, które pokazują, że no, na przykład w przypadku PTSD są takie polskie też dane pokazujące, że farmakoterapia nic nie dołożyła do skuteczności psychoterapii.
No to będzie też pewnie bardzo kontekstualne, tak, bo to PTSD będzie takim jasno nazwanym zaburzeniem, natomiast no, może być takim bardzo złożonym i tutaj czasami dobrze dobranie tych leków z uwagi na jakieś tam objawy, no, czy przebiegu tej dolegliwości, tej choroby, no, będą tutaj kluczowe.
Ale żebyśmy właśnie, bo jakby nie chciałbym, żeby nas słuchacze czy oglądający zrozumieli, że no właśnie tutaj te leki to nie...
Czy nic nie działa.
Nic nie działa, nie. Znaczy jakby to, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, jak już tak odeszliśmy szeroko, daleko od tematu samego placebo, pokazują, że czynniki psychologiczne i powiedzmy sportowe, tak to nazwijmy, mają po prostu wpływ naprawdę na nasze funkcjonowanie i mogą mieć wpływ co najmniej tak dobry jak leki, jeśli nie lepszy, tak? I to trzeba sobie z tego zdać sprawę. Tak naprawdę, jak się popatrzy na to, co leczy w psychoterapii, to okaże się, że to są te same czynniki, które odpowiadają za skuteczność placebo. I bo w psychoterapii się uczymy, tak? Tam no, uczenie się jest jednym z podstawowych procesów. Zmieniamy pewne nawyki, zmieniamy sposób myślenia. No to są procesy uczenia się. Tak samo jak za działanie placebo odpowiadają procesy uczenia się. I są nawet takie publikacje, że które wręcz w tytule mają, że psychoterapia to placebo, a placebo to psychoterapia, bo to są te same mechanizmy.
I to oczywiście ja bym dodał taki jeszcze teraz wtrącił, że tym bardziej powinniśmy bacznie patrzeć na to, co weryfikuje nauka, ażeby z tego placebo nie zrobiło się nocebo w tej psychoterapii.
Dokładnie, dokładnie, dlatego że te same procesy, które odpowiadają za skuteczność placebo, za skuteczność psychoterapii, za skuteczność różnych oddziaływań, odpowiadają też za ich porażki.
Broń obusieczna.
Dokładnie i to i z tym bardziej nie każdy Znaczy, powinien od razu przystępować do stosowania tych metod, nie poznawszy ich mechanizmów, nie przećwiczywszy tego, czy jakby to jest bardzo ważne, no, etyczne i takie profesjonalne podejście, czyli musimy się nauczyć, tak, stosować pewne techniki, musimy pracować pod superwizją, to są niezwykle istotne elementy, dlatego że no, bardzo często, teraz się w ogóle toczy, na przykład jeśli chodzi o psychoterapię, toczy się w Polsce taki spór o to, kogo powinniśmy dopuszczać do psychoterapii, do prowadzenia psychoterapii, ponieważ w Polsce właściwie każdy może być psychoterapeutą, możemy, nie wiem, dzisiaj obsługuję wózek widłowy, ale jutro się zapiszę do szkoły psychoterapii i zacznę być psychoterapeutą, a w ogóle nawet się nie zapiszę do szkoły psychoterapii, tylko po prostu zaczną uprawiać psychoterapię, a to każdy może.
I z perspektywy prawa, to jest zawód nieregulowany, absolutnie. Więc nic mu nawet nie grozi za takie działania.
Ale z perspektywy...
No może grozić niewiele, bo tam jeżeli grubo przegnie, no to karnego tutaj jakieś oszustwa i tak dalej, czy po prostu działanie jakieś, które ma ewidentnie negatywny wpływ na drugiego człowieka, można wtedy się poszarpać.
To jest tak źle, znaczy to jest tak nieuregulowany zawód, że wręcz się wykorzystuje go do obchodzenia różnych regulowanych zawodów. Była taka historia, to w Krakowie zresztą, w którym się znajdujemy, z lata już temu, ale ona najlepiej pokazuje właśnie status psychoterapii i tego, kto może ją uprawiać, była korporacja taksówkowa, która, no, żeby zaoszczędzić finansowo i na bodajże na licencjach, jeśli nie chcę teraz skłamać, to państwo sobie wygooglają, bo to była słynna sprawa. Oni po prostu stwierdzili, że oni nie będą już teraz korporacją taksówkową, tylko będą uprawiali psychoterapię. Zapisali się ci kierowcy na kurs 15-godzinny psychoterapii i po prostu się jechało taksówką, ale tak naprawdę się rozmawiało z tym kierowcą i było to jako usługa psychoterapeutyczna, tak? Bo to jest nieuregulowane. I po prostu jakby taksówkarze, ich zawód jest uregulowany, a zawód psychoterapeuty nie jest uregulowany. W związku z tym, okej, to w takim razie będziemy uprawiali psychoterapię i w ten sposób obejdziemy przepisy regulujące zawód taksówkarza, tak? Ja kiedyś zresztą jechałem jeszcze przed popularnością Ubera w Polsce, w Warszawie, to z kolei tam nie psychoterapię wykorzystali, tam było jeszcze zabawniej, bo zadzwoniłem na taksówkę, przyjechała taksówka, znaczy nie przyjechał jakiś samochód, dzwoni do mnie, mówi, że no gdzie pan jest? Ja mówię, no nie wiem, nie widzę taksówki. No bo ja tu taki mam nieoznakowany samochód. Wsiadam do Cinquecento, więc z przodu, co rzadkie w taksówce. No i tak no, wystraszyłem się trochę, mówię, kurde, no po prostu to nie jest taksówka, tak? No i się pytam tego pana, ale jakby zadzwoniłem na taksi jakieś tam. A on mówi tak, nie, bo my, żeby było taniej, to my nie jesteśmy taksówką, tylko my jesteśmy firmą ochroniarską, która zapewnia panu bezpieczne dostanie się z punktu A do B. Ja pana chronię. Ja mówię, Jezu, po prostu jakby podaję te przykłady, żeby pokazać, że mamy uregulowane zawody, w tym przypadku zawód taksówkarza z licznymi obostrzeniami, a mamy zawód, który może też wiele, bo ja czuję się, zły taksówkarz też może wyrządzić wiele szkód, łącznie ze śmiercią pasażera. Natomiast no, mamy zawód, który jest naprawdę wymagający.
Ja się zgodzę z tym, ale podąc do taksówki, może tak. Kiedy idziemy do psychoterapeuty, wchodzimy już z problemem. My już jesteśmy taką osobą wysokiego ryzyka. No, pacjentem chciałoby się powiedzieć, ja nie lubię używać sformułowania pacjent, kiedy mówię o psychoterapii, bo trochę mi się to gryzie z tym, że nie jest to zawód medyczny, ta terapia jest takim trochę wytrychem, synonimem dla leczenia, no i mówienie, że to jest tak pacjent, zawsze mi ciężko przychodzi przez gardło, natomiast no, mamy kogoś z problemem i łatwo go skrzywdzić, to jest osoba wrażliwa, która też przychodzi po pomoc, a do taksówkarza po prostu z A do B.
No tak, to racja zupełnie, natomiast jakby z tym zawodem medycznym, to jest o tyle istotne, że są już pewne regulacje, bo w Polsce powołano w zeszłym roku, w czerwcu pojawiła się specjalizacja tak zwana z dziedzin pokrewnych medycznych, czy w zastosowaniu w dziedzinach zdrowia, jak się tam nazywa dokładnie. Na każdym razie jest to specjalizacja z psychoterapii i ta regulacja wprowadza, czy jakby, że w służbie zdrowia będą mogli pracować psychoterapeuci, którzy będą mieli tę specjalizację. No i tam są ograniczenia w dostępie, jeśli chodzi o wykształcenie. I te ograniczenia są dość, bym powiedział, no i tak wciąż wciąż bardzo szerokie, dlatego że mamy tam pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, no oczywiście psychologów, lekarzy, w tym, jak dobrze pamiętam, lekarzy, dentystów. No ja naprawdę, że tak powiem, jestem zdumiony tym, że dopuściliśmy prawnie, w sensie polski rząd, bo to jest rozporządzenie ministra zdrowia, dopuścił do tego, że w polskiej służbie zdrowia będą mogły psychoterapię uprawiać osoby, które nie mają bazowego wykształcenia, dającego im no, na przykład szeroką wiedzę na temat mechanizmów zdrowia psychicznego. Tak? No, z całym szacunkiem, ale znam dobrze, bo od lat pracuję na studiach, prowadzę zajęcia na studiach psychologicznych, no i wiem, jakie, bo zresztą nie muszę na nich pracować, wystarczy, że widzę program, jaki jest, nie wiem, psychologii, jak jest pedagogiki pracowników socjalnych, czy nie wiem, na stomatologii. No naprawdę, to jakby nie jest to samo i teraz oczywiście są pomysły, bo teraz trwają pracę nad tym, jak ma wyglądać szkolenie tych ludzi, żeby, nie wiem, ci, którzy nie mają skończonej psychologii, musieli zrobić więcej różnego rodzaju zajęć, no ale umówmy się, to nie jest to samo, co 5 lat studiować funkcjonowanie psychiczne i zachowanie człowieka, to nie da się tego zrobić w krótkim czasie jakimiś uzupełniającymi godzinami. Więc musimy sobie zdawać z tego też sprawę, że te regulacje już są, ale one i tak po pierwsze na razie dotyczą wyłącznie służby zdrowia, bo trwają też prace nad ustawą w ogóle o zawodzie psychoterapeuty, tak? Jeśli taka ustawa powstanie, no to trochę nam to zawęzi, będzie trzeba coś spełnić, żeby pracować, ale to niekoniecznie muszą być, nie będzie musiało to być wykształcenie psychologiczne, czy wprost takie wykształcenie, które bardzo mocno wiąże się z tą sferą. Więc tutaj może też być różnie.
Ja tak się zastanawiam, na ile taka regulacja rzeczywiście coś potrafi zmienić, bo odniosę to znowu do dwóch zawodów medycznych. Pierwszy, lekarz, i faktycznie te regulacje no, sporo zmieniły, bo nawet wiemy, że to był jakiś czas temu, chyba kilka lat temu, była grupa lekarzy, która najpierw była zawieszona w praktyce lekarskiej, a potem odebrano im prawa wykonywania zawodu właśnie za polecanie homeopatii. Natomiast jeżeli odniósłbym to do zawodu, jakim jest fizjoterapeuta, który jest również regulowany, ma swoją ustawę, no to pseudonauka i altmed mają się tam świetnie i dosyć tak obficie sobie funkcjonują i ta regulacja niczego nie zmieniła.
No, szczerze mówiąc, nie spodziewam się dużej zmiany w tym zakresie. Znaczy spodziewam się tego, że ludzie, którzy będą uzyskiwali, będą dopuszczani do zawodu psychoterapeuty, będą musieli zrobić więcej niż muszą zrobić teraz. Natomiast to, że będzie tam, że będą tam metody stosowane wyłącznie udowodnionej naukowo skuteczności, szczerze wątpię. Z bardzo prostego powodu. U nas też w Polsce rozporządzeniem tak zwanym, to się nazywa koszykowym, ministra zdrowia uregulowane jest, jakie są metody evidence-based. To jest po prostu zapisane, że jest 5 nurtów psychoterapii, one są wymienione i one są uznane, że one są evidence-based. Nikt nie wie na jakiej podstawie, znaczy po prostu zapisano to w przepisach, tak? Okay. I no więc w ten sposób możemy na przykład w fizjoterapii też sobie wymienić w rozporządzeniu, jakie są te metody, tak? I tyle. I mogą tam się zawrzeć rzeczywiście takie, które są skuteczne i takie, które nie są skuteczne, ale cały problem polega na tym, nie chcę powiedzieć, że te 5 nurtów, które tam są wymienione, one nie ma dowodów ich skuteczności, nie chcę tego powiedzieć, tylko nie da się powiedzieć, że dany nurt jest skuteczny, dlatego że dana technika, metoda, nawet szeroko mówiąc nurt, jest skuteczna na coś. Na jakieś zaburzenie? Znaczy nie ma po prostu ogólnej skuteczności psychoterapii, bo jakbyśmy mieli ogólną skuteczność psychoterapii, czy niektórzy sądzą, że jest, ale się mylą, dlatego że to jest tak, jakbyśmy chcieli określić ogólną skuteczność medycyny. Tak? Znaczy po prostu na ile jest skuteczna medycyna? No nie da się powiedzieć, bo są różne zaburzenia i na część zaburzeń są skuteczne metody, na część są średnio skuteczne, a są takie, na które są nieskuteczne. No, tak?
Myślę, że ten zbiór wspólny pomiędzy tymi różnymi metodami, nawet czasami skrajnymi, on też jest dosyć duży i te modalności, mimo że są różne od siebie, to mają jakąś specyfikę, ale ta duża część tego tortu, który działa, ona jest też taka bardzo ogólna.
Ale mówi pan teraz o psychoterapii?
Tak, mamy na przykład, to są na przykład te prace Lamberta, takie już dosyć stare, ale też inne, gdzie szacuje się, bo zawsze będą szacunki, jaki jest udział komponenty w terapii. Mamy naturalny przebieg dolegliwości, 40%, 30% Therapeutic Alliance, czyli tutaj przymierze pacjent-terapeuta, 15% nadzieja i 15% specyficzny efekt terapii. Nie? Można oczywiście sobie tutaj szafować tymi procentami, ale no nie zmienia to faktu, że naturalny przebieg, że obecność drugiego człowieka, że nadzieja, one zawsze będą.
No będą, tylko właśnie im...
Mogą być niewystarczające, żeby być skutecznymi w danym problemie?
To po pierwsze, a po drugie, że jednak te specyficzne metody, techniki, które się wykorzystuje w psychoterapii, one w jednych psychoterapiach będą odgrywały większą rolę, a w innych mniejszą rolę, w sensie będą więcej się przyczyniały do tego ogólnego efektu. No od tego czasu badania nad psychoterapią się mocno rozwinęły. Tak naprawdę się pokazują nowe zupełnie metody terapii, mnóstwo badań, metaanaliz tych badań pokazuje, że nowe podejścia, nowe techniki terapeutyczne okazują się na coś skuteczne, tak? Ale dla mnie to jakby kluczowe jest to, że konkretna technika będzie skuteczna na konkretne zaburzenie. I nie można powiedzieć o ogólnej, bo to jest mniej więcej tak, jakbyśmy stwierdzili, no dobra, czy insulina jest skuteczna, tak? No jak podamy insulinę ludziom, którzy cierpią na cukrzycę i tym, którzy nie cierpią na cukrzycę, no to overall wyjdzie nam, że tak naprawdę po pierwsze jest średnio skuteczna, znaczy u połowy osób działa, tak? No taki będzie efekt. Znaczy no nie można po prostu, metody są jednak specyficznie celowane. Wiemy też, oczywiście w psychoterapii wiemy, że pewne są procesy, które są, mówimy o tak zwanej transdiagnostycznej psychoterapii, że ona wpływa na procesy, które odpowiadają za zaburzenia różnego typu, tak? Że one nie muszą być tak bardzo specyficzne, te metody, tak? Że i u osoby z depresją, i u osoby z lękiem podobne rzeczy mogą zadziałać. Ale to nie zmienia faktu, że musimy wiedzieć, co konkretnie tam działa. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że nie wiem, przymierze terapeutyczne jest niezwykle istotne. Ono na pewno będzie działało, będzie istotnym czynnikiem. Nie wiem, czy w każdej bym nie szalał, tak? Ale w większości terapii ono będzie miało istotne oddziaływanie.
Będzie obecne, kiedy mamy pracę z drugim człowiekiem.
Nie? Dokładnie. No to jest tak, jak są dane, to jeszcze starsze dane, właściwie jeszcze chyba nawet przedwojenne, pokazujące tam liczbę zachorowań na choroby psychiczne w krajach protestanckich, w krajach katolickich, tak? I w krajach protestanckich było wyższe niż w krajach katolickich i tłumaczono to tym, że w krajach katolickich jest spowiedź indywidualna, czyli rozmawia się po prostu z księdzem, jakby sama ta rozmowa z księdzem, no już może być lecząca. To jest tak, jak widzimy na przykład jednym z mechanizmów no, wzrostu problemów psychicznych w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie, oczywiście powodów mamy mnóstwo do tego. Natomiast no, jednym z tych jest to, że więzi społeczne są coraz luźniejsze, tak? Nie tak dawno temu, nie wiem, sąsiad, sąsiadka to byli bliscy ludzie, z którymi się rozmawiało, spotykało się na kawie, mówiło się o swoich problemach. W tej chwili nie mamy tak wielu bliskich ludzi, tak? No a ta rozmowa jest po prostu lecząca, tak? Nawet jak tam nie ma rzeczywiście żadnej konkretnej techniki, więc zgadzam się z tym. Natomiast nie możemy sprowadzać tego do tego, że okej, w każdej psychoterapii to właściwie działa wszystko to samo i cokolwiek zrobimy, to będzie działało. No nie będzie działało, bo mamy na to po prostu dane i wiemy, że na konkretne zaburzenia działają konkretne techniki czy rodzaje psychoterapii, a nie mamy dowodów, że działają inne, tak? Więc byłbym bardzo tutaj ostrożny i stosował po prostu zasady psychoterapii opartej na, czy praktyki właściwie terapeutycznej opartej na dowodach. To znaczy po prostu mamy bardzo dużo metod z różnych nurtów, które wiemy, że są skuteczne. Korzystajmy wyłącznie z nich. Dobierajmy do własnego doświadczenia, tak, opierajmy się na własnym doświadczeniu, opierajmy się na tych uwarunkowaniach po stronie pacjenta, ale mamy tak dużo do wyboru, że naprawdę nie ma powodu, żeby szukać poza, bo możemy zrobić więcej szkody niż pożytku. A najgorsze, co możemy zrobić, to właśnie opowiadać, że o, właśnie to wszystko działa, wszystko jest takie samo, jak się podsumuje te wyniki, to wychodzi, że właśnie psychoterapia ma taką samą skuteczność. Się mówi w psychoterapii o werdykcie ptaka Dodo, tak? Czyli, że wszyscy wygrali, wszyscy muszą dostać nagrody, bo jak się zrobi takie duże metaanalizy, gdzie są wszystkie metody się wrzuca i wszystkie zaburzenia, to się okazuje, że to wszystko jest mniej więcej tak samo skuteczne. No to jest w ogóle nieprawda, tak?
No, rozwadnia się wtedy.
Dokładnie, rozwadnia się to, bo średnio to możemy powiedzieć, że to działa.
Taki problem w ogóle, no też to samo ryzyko jest w przeglądach systematycznych, w metaanalizach, no z jednej strony dają pewien potencjał, ale z drugiej strony no czasami potrafią nieźle rozwodnić temat. Jeszcze źle zrobione, to już w ogóle są gwoździem do trumny czasami.
Dokładnie, bo się na przykład nagle okazuje, że o, no tutaj wychodzi, że właściwie wszystkie działają tak samo, bo nie ma różnicy istotnej statystycznie, ale wielkość efektu, jak się popatrzy, No po prostu jest duża, tak? Znaczy różnica, że w jeden powoduje większy efekt, drugi powoduje mniejszy efekt, tak? A my no są dane, tak? To nie jest żadna tajemnica, że są dane też ekonomiczne, które pokazują, że jedna metoda, i to dotyczy nie tylko psychoterapii, ale dotyczy w ogóle wszelkich metod leczenia, że każda choroba ma swoje koszty takie społeczno-ekonomiczne, tak? Na które się składają, na które się składa to, że nie wiem, no absencje w pracy, renty, same koszty leczenia, to wszystko dla społeczeństwa to jest bardzo duży wydatek. I okazuje się, że metoda, która jest ciut trochę, nie wiem, 10% skuteczniejsza, a ta skuteczność jej 10% mniejsza polega na przykład, czy większa polega na tym, że nie wiem, krócej trwa, a jej efekty są dłuższe i jest na przykład w ogóle tańsza w zastosowaniu niż inna, to są po prostu miliardowe koszty, tak, które można przeznaczyć na leczenie czegoś innego. Mhm. Bo nie musimy sobie zdawać też sprawę z tego, że w Polsce psychoterapia, czy pewnie też w jakimś tam zakresie fizjoterapia jest płacona z prywatnych pieniędzy. Ludzie sami za to płacą.
Myślę,
tak?
że w fizjoterapii to trochę mamy, zaczynamy z strony stomatologii. Czyli tak, zaczyna być to
prywatnie,
być, tak? Tak, że ona w większości żyje prywatnie. No nie wszędzie. No i to znowu ma plusy, minusy, to jest w ogóle pewien taki systemowy problem albo zagadnienie, które trzeba rozpatrzyć, ale idzie w tą stronę.
No, więc psychoterapia w większości jest prywatna, tak? Więc powiedzmy, że nie płacą za to, nie płaci za to podatnik, płacą za to ludzie, tak? No ale z drugiej strony podatnik płaci właśnie za leki, tak? A może by nie musiał płacić za te leki, gdyby była zastosowana, nie wiem, psychoterapia, która jest, nie wiem, krótkoterminowa, skuteczna i co najważniejsze, efekty jej są, utrzymują się po zakończeniu leczenia, bo to jest jakby kluczowe, tak? W psychoterapii, w ogóle w wielu różnych innych oddziaływaniach, że my nie możemy patrzeć tylko na efekty krótkoterminowe, że nie wiem, badanemu pacjentowi spadają te wskaźniki, więc jest okej. I wracając jeszcze, bo pan mówił o tym pacjencie, że pan nie lubi właśnie w kontekście psychoterapii mówić o pacjencie. To jest ciekawe swoją drogą, bo mnie na psychologii zawsze uczono, że właśnie nie pacjent, tylko klient w przypadku psychoterapii, a teraz w tej psychoterapii się jednak wraca do pojęcia pacjenta, no właśnie dlatego, że psychoterapia weszła do systemu opieki zdrowotnej i psychoterapia no, jest po prostu definiowana jako leczenie metodami psychologicznymi, leczenie, tak? Mhm. I staramy się też rozróżniać, że taki samorozwój, czy rozwój po prostu, że nie wiem, mamy coacha, mamy jakiegoś tam, nie wiem, doradcę, czy jakkolwiek go nazwiemy, to nie jest psychoterapia, tak? To jest, psychoterapia jest wtedy, kiedy mamy zaburzenia, mamy poważne problemy i próbujemy je zniwelować i wtedy to będzie leczenie, tak? Natomiast te same metody mogą nam pomóc w podniesieniu sobie dobrostanu, możemy, i wtedy rzeczywiście to nie jest leczenie, tak? No bo nie ma nic do leczenia, tak? Możemy tylko podnieść funkcjonowanie. To jest trochę tak, jak nie wiem, ja się przez jakiś czas wciąż się trochę zajmuję treningiem pamięci, że jakby czym innym jest trening pamięci dla osób, które nie mają problemów pamięciowych, ale zawsze może im pamięć funkcjonować lepiej, to jest trening pamięci, tak? Ale jeżeli ktoś ma poważne zaburzenia pamięci i stosujemy podobne nawet metody, to już nie jest trening pamięci, to jest tak naprawdę rehabilitacja poznawcza, tak? No jakby wszystko, ale metody są podobne, tak? Mechanizmy są po prostu te same.
Podobna sytuacja jest w świecie treningu i fizjoterapii, czyli jeżeli sobie pomyślimy o kimś, kto jest pacjentem, to za pomocą podobnych narzędzi, rozwiązań, metod będziemy przywracali jego dobrostan do tego poziomu wyjściowego, a potem rozwija, bazując na podobnych metodach, podobnych zasadach, lepiej zasadach powiedzieć, będziemy go rozwijali jeszcze więcej i wtedy pójdziemy już poprawę tej wydajności, czyli pójdziemy w jakieś tam zwiększanie możliwości.
No zdecydowanie.
Panie Przemysławie, odpłynęliśmy, ale myślę, że w pełni zasadnie, bo to było trochę nieuniknione. Ja natomiast chciałbym być jeszcze w tych ostatnich kilku minutach samolubny. Co to oznacza? Oznacza to, że chciałbym zapytać o rzeczy też mi bardzo bliskie, to znaczy lokalizacja placebo w sporcie i w takich rzeczach związanych bardziej z tą aktywnością, do której trochę też obydwoje zmierzaliśmy w kilku swoich wypowiedziach.
Czyli co mam powiedzieć?
No czyli czy placebo jest obecne w sporcie, a jeżeli jest, to w jakim stopniu jakieś przykłady?
Okej, okay. Więc badania prowadzone nad placebo w sporcie są, nie ma ich jakichś bardzo dużo, ale są już nawet i metaanalizy, są już, no i można powiedzieć krótko, że placebo może być efektywne, jeśli chodzi o podnoszenie sprawności fizycznej. Te badania są robione i na amatorach, i nie na amatorach i tam się okazuje, że czasem te różnice nie są duże. duże, ale z perspektywy na przykład wyniku sportowego one mogą być znaczące, no bo na przykład o tym, czy ktoś, nie wiem, wygra bieg na 400 metrów, decyduje ułamek sekundy. Więc jeżeli dzięki zastosowaniu placebo o ten ułamek sekundy jesteśmy w stanie lepiej funkcjonować, no to to jest zawsze coś. Z badania, które pan wspominał o tych badaniach dotyczących kofeiny, bo rzeczywiście kofeinę się wykorzystuje, czy właśnie placebo podawane pod pozorem kofeiny wykorzystuje się bardzo często w badaniach i okazuje się, że ono pomaga, tak? Robi się też różnego rodzaju takie śmieszne w sumie oddziaływania w stylu, nie wiem, wodę, na przykład ja lubię taki eksperyment z wodą utlenowaną, nie? Jakby była nieutlenowana, ale zawsze mi się wydawało, że tlen jest w wodzie, ale chyba nie. Ma jakieś ekstra, więcej tlenu. I podawano badanym oczywiście tę samą wodę, tylko połowie, już nie pamiętam, czy to był schemat międzygrupowy, czy wewnątrzgrupowy, ale powiedzmy jeden warunek był taki, że dostawali wodę po prostu, że to jest woda, a drugie, że to jest ekstra utlenowana woda i to może zmienić ich wydajność sportową. No i zmieniało, tak? No i takich danych jest sporo, czyli te prawdopodobnie za suplementację, jeśli chodzi o te takie, nie wiem, no może nie elektrolity, bo one rzeczywiście tutaj są dane, ale te takie suplementacje, która ma na celu podniesienie wydolności, podniesienie sprawności, no w dużej mierze może odpowiadać efekt placebo, tak by przynajmniej wynikało z tych badań. Ten efekt placebo w sporcie jest czasem po prostu taki zupełnie no odlotowy. No jeden z największych badaczy placebo w dziejach, Fabrizio Benedetti z Turynu, on bardzo dużo badań robił nad placebo w kontekście bólu, a potem poszedł w placebo w takiej sprawności fizycznej, bym powiedział, na wysokościach. Znaczy on ma takie laboratorium gdzieś w szwajcarskich Alpach na wysokościach i tam różne robią manipulacje, ale jedna z takich podstawowych jest taka, że biorą sobie ludzi, oni tam wchodzą na te wysokości do nich, więc tam już wiadomo, ciśnienie się zmienia i muszą robić trening taki na przykład na rowerkach, tak, czyli takie cardio robią. No ale wiadomo, że tam jest mało tlenu, w związku z tym dostają butle tlenowe. I nie wszyscy dostają z tlenem, ale wszyscy są poinformowani, że tam jest tlen i okazuje się, że może być nawet placebo tlenu. To znaczy, że ludzie poinformowani, że dostają tlen, chociaż go wcale nie dostają, funkcjonują lepiej niż ci, którzy nie dostają tego. Znaczy,
to niesamowite, bo by się okazało, że tak naprawdę no, ten efekt hipoksyjny, który jest na wysokości, będzie związany ze zmianą tego ciśnienia parcjalnego tlenu, czyli de facto by się okazało, że może się ono zmienić przy
udziale placebo. Dla mnie to jest w ogóle, bardzo lubię te jego badania, bo one pokazują, no, jakby gdzie jest granica. Znaczy, jeżeli placebo może być tlen, znaczy to gdzie jest granica tego, tak? Więc, no i to jest jakby taki kontekst sportowy. On zresztą też kiedyś zrobił bardzo ciekawe badania w takim kontekście dopingu. One oczywiście były eksperymentalne, więc ten doping był, tak bym powiedział, no o co chodziło? Ponieważ mówiliśmy o tym, że placebo się uczymy działania. On zrobił zawody wytrzymałości na ból. I jedna grupa otrzymywała, znaczy generalnie manipulacja była taka, że dostawali morfinę, tam 3 dni z rzędu, no i się, i który tam więcej wytrzyma ból, byli podzieleni na grupy. Jak dużo bólu jesteś w stanie znieść? No i po morfinie, tak? No i trzeciego dnia, czy tam czwartego dnia eksperymentu, jak dobrze pamiętam, dostawali już placebo z informacją, że to jest wciąż morfina. No i ile w stanie są znieść bólu? I byli w stanie znieść więcej. I oni to zinterpretowali, tam oczywiście były jeszcze inne grupy, nie będę wchodził w szczegóły, ale oni zinterpretowali to w ten sposób, że ponieważ są pewne substancje, które są zabronione w czasie zawodów, ale zgodnie tam z tą Światowym Związkiem Olimpijskim, tak?
Tak, no jest to organizacja WADA.
Tak. I ona określa, które są substancje dozwolone w trakcie zawodów, które są niedozwolone w trakcie zawodów, które są niedozwolone w trakcie treningów, no i które są w ogóle nigdy niedozwolone, tak?
Tak.
I akurat morfina jest dozwolona, przynajmniej wtedy była dozwolona w trakcie przygotowań, ale nie można jej oczywiście brać w trakcie zawodów. I oni tym prostym badaniem pokazali, że możemy podawać w trakcie treningów morfinę, zwiększając, że tak powiem, na przykład no, odporność badanych na ból, co z perspektywy wyniku sportowego może mieć duże znaczenie, bo ból jest nieodłącznym elementem w sporcie w ogóle, a wyczynowym to już w szczególności, a już na takim poziomie olimpijskim to już w ogóle. A następnie trakcie zawodów podać placebo, tak? I rozwiązujemy problem etyczny, tak? Jakby, więc to jest też takie ciekawe badanie, jak pan chciał przykłady ciekawych badań, to to jest, myślę, ciekawe, bo pokazuje, że można właśnie procesami uczenia zastosować substancję, która jest zakazana, zastosować ją tak naprawdę podczas zawodów, jeśli to jest placebo, a wcześniej się odpowiednio tego nauczyliśmy. Zresztą w ogóle takich badań, na przykład też były takie badania na placebo w kontekście sterydów anabolicznych, że też działało.
Jak... Pewnie jak z morfiną, czyli jak się podawało powiedzmy testosteron, to działa. Jak się podawało i mówiło, że to jest testosteron, to działało. Jak podawało się placebo i mówiło, że testosteron, to działało trochę mniej.
Tak, tak, więc jakby w sporcie na pewno. Natomiast ostatnio robiliśmy, bo ten sport mnie kiedyś ciekawił, nawet kiedyś napisałem jakiś taki artykuł przeglądowy z badań, które wtedy były dostępne na temat placebo w kontekście sportu. Potem się trochę tym przestałem zajmować i ponieważ od jakiegoś czasu w jeden z moich projektów pracuje dr Magdalena Żegleń, która jest antropolożką biologiczną i dużo różnych takich, no, taki w taką wnosi ekspertyzę trochę inną niż my tutaj mamy. No i tak się zastanawiałem, dobra, co możemy wspólnie zrobić tam poza realizacją tego grantu. No i tak mówię, tak zażartowałem właśnie, mówię, ha, 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 a ciekawe, czy jest placebo w odchudzaniu, tak?
O, no to dobra, to teraz będzie chyba top of the top.
No, Magda po prostu podtrzymaj mi piwo i no i tam poprzeglądała i mówi, słuchaj, no są takie dane. No więc zrobiliśmy metaanalizę, ona się zresztą ukazała w tym roku w najlepszym czasopiśmie na świecie, bo to Obesity Reviews, więc z tej dziedziny. No i tak naprawdę tam nie są te wyniki, bo badań jest mało, no ale te wyniki tak wskazują, że rzeczywiście przyjmowanie placebo jako środka odchudzającego, tak, pod pozorem środka odchudzającego, no może dawać pewne efekty. No nie są to jakieś takie wielkie efekty jak bólowe. Badań jest mało, więc raczej nasz wniosek jest taki, zobaczmy co w przyszłości. Więc potem jak nam to wyszło, w ogóle stwierdziliśmy, wow, to może teraz zobaczmy co ze sprawnością fizyczną. Tak, i robiliśmy taką metaanalizę dotyczącą sprawności fizycznej u dzieci, na ile placebo jest w stanie ją podnieść. No i też się okazuje, że tak, też tych badań nie ma dużo, więc teraz robimy badania eksperymentalne z udziałem dzieci, żeby zobaczyć na ile jesteśmy w stanie dołożyć jakąś cegiełkę do tego, co do tej pory wiadomo, po prostu tych badań jest mało, więc no powiedzmy, że w takich około aktywnościowo, chociaż tak tam druga metaanaliza to jest wprost sprawnościowa, ale w tych tematach, które, że tak powiem, pana interesują, no jest tam placebo, natomiast nie ma jeszcze dużo badań. Mhm.
Jeżeli chodzi o to placebo w tym odchudzaniu, to jakby niezmiernie ciekawe i myślę, że tutaj można to tak pociągnąć, że będzie game changerem dla wielu, ale też pomyślałem o rzeczy, która pewnie wybrzmiała z naszej rozmowy, ale nie została bezpośrednio powiedziana, a mam mianowicie tutaj na myśli fakt, że placebo to jest też rzeczywista odpowiedź fizjologiczna, że to nie jest tylko kwestia psyche, interpretacji rzeczywistości i takiego naszych przekonań, taka subiektywna, tylko realnie mamy odpowiedź fizjologiczną. I dlatego w kontekście tego odchudzania, z jednej strony dla mnie to taka ciekawostka, bo nie znałem tych prac, a z drugiej strony nie jest takie duże zaskoczenie.
Tak, znaczy w ogóle super, że pan to powiedział, bo myślę, że to mogło nie wybrzmieć, bo ciągle się odwoływałem do bólu, no bo tym się zajmuję na co dzień, natomiast wiadomo, że ból jest takim doświadczeniem subiektywnym po prostu i tak naprawdę w przypadku bólu no opieramy się na tym, co subiektywnie sądzą badani, czy na ile ich boli po prostu, tak? Natomiast nawet w przypadku bólu mamy dane pokazujące, że to jest efekt fizjologiczny, to znaczy okazuje się, że jeśli się wywołuje działanie placebo, na przykład podaje się tabletkę albo no na przykład zastrzyk, niech to będzie, soli fizjologicznej i mówi się, że to jest placebo, to nie tylko mówi się, że to jest aktywny lek przeciwbólowy, to nie tylko badanych zaczyna boleć mniej, ale też w ich mózgu wydzielają się endorfiny po prostu, tak, opiaty endogenne. No i to jest po prostu mechanizm mózgowy tego, że ich boli mniej. Co więcej, są takie badania, bo jak się wykorzystuje z kolei warunkowanie klasyczne do wywołania działania placebo, czyli no proces uczenia po prostu bezpośredniego, to są takie dane, które pokazują, że jeżeli podajemy opiatowy lek, czyli podajemy no, na przykład morfinę, to potem rzeczywiście wydzielają się opiaty endogenne i zahamowanie, podanie leku hamującego wydzielanie opiatów endogennych, na przykład podajemy lek, który hamuje działanie opiatów endogennych, to okazuje się, że nie ma tego, efekt placebo znika. Ale jak już się warunkuje na lek nieopiatowy, czyli podaje się na przykład ketorolak, który nie jest lekiem opiatowym, ale jest przeciwbólowy, i podajemy kilka razy ketorolak, potem podajemy placebo, to wtedy naloxon, który blokował wcześniej działanie tego placebo pod pozorem morfiny, blokuje tylko w połowie działanie placebo pod pozorem ketorolaku. Czyli tak naprawdę Benedetti, zresztą, bo to są jego badania, wspomniane przed nami Benedetti, on wprost w tekście, w którym to wprowadzał, w ogóle więcej prac na ten temat zrobił, jakby pokazuje, że mózgowo to mogą być zarówno drogi za to odpowiedzialne, drogi opiatowe, jak i nieopiatowe, tak? No co pokazuje, że to naprawdę ta odpowiedź organizmu fizjologiczna jest specyficzna po prostu, tak? Ona zależy od tego, jaka substancja jest stosowana na poziomie warunkowania i do czego ona może prowadzić.
Dla mnie to były 2 godziny fascynującej rozmowy. Ja myślę, że ona mogłaby się nie skończyć i spokojnie mogliśmy kolejną godzinę to przeciągnąć. Mam nadzieję, że ta rozmowa z panem, pomimo że już kilka takich rozmów pan odbył, miała kilka ciekawych nowych wątków. Internet się o tym dowie. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za poświęcony czas, no i mam nadzieję do kolejnej równie udanej rozmowy.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za nieoczywiste pytania. W sensie spodziewałem się innych, myślałem, że to pójdzie w innym kierunku, więc dla mnie też było to i jakby te informacje, które od pana też wyciągałem, jako no też eksperta jednak tutaj, bardzo ciekawe, więc bardzo, bardzo dziękuję.
Ja też sobie cenię właśnie, że możemy czasami powymieniać się jakimiś własnymi spostrzeżeniami. Dzięki, do usłyszenia. Wow. Arku, nie macie.
Ale rozumiem, że to się zakończyło.
A, to się zakończyło.